W dzisiejszych czasach nie każdy ma dobry gust. Cieszę się, że ty go masz i słuchasz najlepszego podcastu w Polsce. Za chwilę poleci muzyczka, a później zaczyna się rozmowa. Miłego słuchania. Marek Jankowski, cześć. Cieszę się, że dołączyłeś do mojego podcastu. Dla wszystkich słuchających, Marek Jankowski jest osobą, której podcast usłyszałem jako pierwszy i w moim odczuciu przynajmniej jest ojcem podcasterstwa w Polsce. Także cieszę się bardzo, że dzisiaj ze mną jesteś i mam nadzieję, że podzielisz się swoją złotą wiedzą i doświadczeniem na temat podcastowania.
Cześć Przemku, dzięki wielkie za zaproszenie. Cała przyjemność po mojej stronie. Trochę się dziwnie czuję, będąc twoim pierwszym razem podcastowym, no ale, ale okej, jakoś wezmę to na klatę.
Nie jesteś moim pierwszym razem podcastowym, nie chyba albo.
Ale
albo
nie że twoim pierwszym gościem, tylko powiedziałeś, że jakby mała wielka firma to pierwszy podcast, którego słuchałeś.
Tak jest. Sporo lat temu, nie pamiętam kiedy tego słuchałem, jeszcze nagrywałeś z Pawłem Tkaczykiem. Recenzowaliście książki i pamiętam, że to był podcast o jakimś gościu z Brazylii, Polaku, który pojechał do Doliny Krzemowej i opowiadał o tym, jak wygląda Dolina Krzemowa, i on miał jakiś biznes, coś jak Airbnb chyba z nieruchomościami,
tak,
w Brazylii.
Kojarzysz? Michał Słowik.
Tak jest. Pozdrawiamy Michała Słowika, to jest mój pierwszy podcast i to jakby moje pierwsze doświadczenia z tą formą mediową, także bardzo fajnie i bardzo dziękuję za robotę, którą dostarczasz, bo to już jest kupa lat, od kiedy produkujesz podcasty, mega dużo się z nich kiedyś uczyłem, jak prowadziłem własną firmę, no i myślę, że wiele ludzi bardzo, bardzo korzysta z tego, co robisz. Szkoda, że już nie z Pawłem Tkaczykiem, bo to był super duet, natomiast dostarczacie super robotę i bardzo za to dziękuję.
Dzięki wielkie. Wiesz, jak jest okazja nagrać z Pawłem, to nagrywam z Pawłem, a poza tym no, on robi swoje świetne rzeczy cały czas, także tutaj myślę, że no, jak ktoś chce posłuchać Pawła, to są różne okazje.
Tak jest. Jedna rzecz, o której o tobie nie wiedziałem i dowiedziałem się dopiero rozmawiając z tobą, to że jesteś w Anglii i tam stacjonujesz, z tego co zrozumiałem, tak?
Tak.
A jakbyś przybliżył mi może od kiedy tam jesteś i co tam robisz, bo z tego co wiem, to prowadzisz firmę publikacyjną, jakby wydajesz swoje czasopismo. Mhm. I zastanawiałem się, jak to jest, że masz wydawnictwo, tylko czy to wydajesz w polsku, czy po angielsku, czy w dwóch językach?
Po polsku. To jest tak, że czasopismo jest wydawane przez polską spółkę w Polsce i ja miałem początkowo taki pomysł, kiedy tutaj założyłem spółkę w Anglii. Miałem taki pomysł, żeby wydawać przez nią to czasopismo w Polsce, ale okazało się, że polskie prawo prasowe nie pozwala na coś takiego. Znaczy nie jest to nigdzie zapisane w prawie prasowym, ale jest w prawie prasowym wymóg taki, że czasopismo podlega wpisowi do rejestru czasopism prowadzonemu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby wydawcy. Strasznie skomplikowane, ale chodzi o to, że zagraniczna spółka żadna nie ma w Polsce żadnego sądu, który byłby właściwy dla jej siedziby. No i w związku z tym tylko polskie podmioty mogą tworzyć prasę, czy ogólnie mówiąc media w Polsce.
Okej, okay, to jest ciekawe. Wydawało mi się, że prowadzisz działalność z Anglii właśnie, bo to jakoś, żeby lepiej to wychodziło podatkowo, ale rozumiem, że to nie jest w takim razie powód.
Nie, to znaczy ja miałem początkowo taki pomysł rzeczywiście, żeby ogarnąć wszystko stąd, no bo tutaj ten system wygląda trochę inaczej. Niekoniecznie te podatki są zawsze niższe, bo to zależy też od sam przychodów i tak dalej, ale bardziej chodziło mi o to, żeby zrobić to wszystko jak najprościej. A skoro mieszkam tutaj, no to i potrzebuję mieć firmę tutaj, bo to są kwestie jakieś takie bardzo przyziemne. No jeżeli samochód chcesz wynająć, to pytają cię o nazwę firmy, gdzie jesteś zatrudniony, żeby sprawdzić twoją wiarygodność. Więc tutaj osoba, która nie ma żadnego udokumentowanego źródła przychodów w Wielkiej Brytanii, ma ciągle podgórkę, więc zależało mi na tym. No ale okazało się, że prawo prasowe tutaj stanęło na przeszkodzie i w związku z tym mam faktycznie spółkę w Wielkiej Brytanii i spółkę w Polsce, nie z powodu takiego, że to jest bardziej optymalne, wręcz to jest więcej kosztów i zamieszania, ale jakby no po prostu tak potrzebuję, no muszę mieć jedną tam, drugą tu.
Okej, okay. I cenisz sobie życie w Anglii? Lepiej ci się tam mieszka niż w Polsce i zauważasz jakieś takie kluczowe różnice pomiędzy ich kulturą a naszą kulturą?
Wiesz co, lepiej mi się mieszka, co nie znaczy, że wszystko jest lepsze, dlatego że ja się tutaj przeniosłem po tym, jak przyjechałem na takie szkolenie, przyjechaliśmy razem z żoną, dotyczące właśnie otwierania firm w Wielkiej Brytanii i w zasadzie nie miałem, bo to było 7 lat temu mniej więcej, prawie 7 lat temu i wtedy był taki trend w Polsce, żeby uciekać od ZUS-u i żeby otwierać spółki za granicą, bo tam się nie płaci ZUS-u. I tak naprawdę jakby dla mnie to nie była żadna motywacja, bo z mojego punktu widzenia ten ZUS no nie był jakiś bardzo uciążliwy, ale interesowały mnie inne rzeczy związane właśnie z tym, jak tutaj się prowadzi biznes i jak to wszystko jest zorganizowane, więc chciałem pojechać na to szkolenie, a pomyślałem, że skoro już jadę, no to wezmę żonę ze sobą, bo gdybym coś robił w tym kierunku, no to nie będę jej streszczał dwudniowego szkolenia, tylko fajnie, żeby ona też posłuchała i żebyśmy wiedzieli, o co chodzi. I na tym szkoleniu byli też ludzie, którzy, tak jak my przylecieli specjalnie z Polski, byli też ludzie, którzy mieszkali tutaj w Wielkiej Brytanii i no, chcieli się dowiedzieć po prostu, jak założyć firmę. Rozmawialiśmy z nimi w przerwach bardzo dużo. To było tak, że ci ludzie mieszkający w Wielkiej Brytanii byli tacy, wiesz, oblegani z każdej strony przez tych przyjezdnych, no i każdy pytał, no jak się tu żyje, jak się tu żyje? No i oni opowiadali i z tego, co opowiadali, rzeczywiście wynikały jakieś fajne rzeczy i bardzo nam się to podobało, jak oni opowiadali tutaj o mentalności, o takim właśnie, no jak się żyje, ile rzeczy jest prostszych, ile rzeczy jest takich zdroworozsądkowych. I w zasadzie zaraz po powrocie tak zaczęliśmy się zastanawiać, co by to było, gdybyśmy się przenieśli. Wtedy jeszcze w ogóle nie było mowy o referendum brexitowym nawet, tylko no też stwierdziliśmy, że jako Polacy, kraj członkowski Unii Europejskiej, teoretycznie mamy możliwość mieszkania w każdym kraju członkowskim Unii, ale w praktyce mało kto z tego przywileju korzysta, może nie mało kto, no ale to nie jest jakieś tam powszechne, a to jest fajna przygoda. No, ja studiowałem w czasach, kiedy jeszcze tam nie było różnych możliwości typu Erasmusy i tak dalej, więc no, zawsze mnie to kręciło, żeby gdzieś pomieszkać za granicą, zwłaszcza, że jeździłem na targi, mam różnych znajomych z różnych krajów. No i tak się zdecydowaliśmy, że przyjedziemy tutaj pomieszkać. Początkowo plan był taki, że na 2 lata, tak żeby spróbować i zobaczymy, co dalej. No i z tych 2 lat już zrobiło się ponad 5 i ciągle nam się tu podoba.
Jasne. Czyli planujecie wracać, czy zostajecie tam?
Na razie planujemy zostać w Wielkiej Brytanii. Tutaj w ogóle też w związku z Brexitem było coś takiego, że żeby tutaj zostać legalnie, trzeba było wystąpić o prawo stałego pobytu i kiedy był Brexit, to my jeszcze nie mieliśmy 5 lat pobytu, więc tam dostaliśmy taki status pre-settled, a ostatnio, ponieważ właśnie minęło nam 5 lat, no to wystąpiliśmy o przedłużenie i teraz mamy już status settled, czyli jesteśmy osiedlonymi w Wielkiej Brytanii, mamy prawo wjeżdżać, wyjeżdżać, mieszkać tu, korzystać ze wszystkich tych samych przywilejów, co wszyscy obywatele, więc nie mamy obywatelstwa, no ale jesteśmy, można powiedzieć, pełnoprawnymi członkami społeczeństwa poza tym, więc jakby, no To nam daje pewną taką stabilizację i wiesz, no tutaj jest rzeczywiście parę zalet, na pewno minusem jest brak rodziny na miejscu, brak znajomych takich wieloletnich, ale no są też różne plusy i takim na przykład dużym plusem jest szkoła, bo nasza córka tutaj poszła do szkoły i po tych 5 latach edukacji to my ciągle jesteśmy zadziwieni, jak ona czasami przychodzi ze szkoły i opowiada o tym, jak tutaj wygląda edukacja, więc to jest na pewno taki bardzo mocny, wiesz, plus, który nas tutaj trzyma.
Okej,
ale nie jedyny.
To mnie bardzo ciekawi, czyli czym się różni szkoła, w jakim wieku jest twoja córka?
12 lat.
Czyli czym się różni jej nauczanie w Anglii od tego, co by robiła tutaj w Polsce?
Wiesz co, znaczy pierwsza sprawa jest taka, że tutaj ona przez całą podstawówkę, bo ona, to jest tak, że do 6 klasy, ona poszła do 3 klasy, zgodnie z wiekiem, mając 7 lat, bo tutaj się trochę wcześniej zaczyna, więc 3., 4., 5., 6. klasa, 4 lata była w podstawówce i teraz przeniosła się do secondary school, czyli to jest takie gimnazjum, liceum tak naprawdę. I no skończyła tutaj jakby 7. klasę, bo to numeracja idzie dalej. I teraz jest w 8. klasie. I do tej pory ona nie dostała, tutaj nie ma w ogóle ocen. Znaczy w sensie są uczniowie oceniani, ale to nie jest tam 1, 2, 3. Mhm. Tylko ocena wygląda w ten sposób, że na koniec roku nawet nie ma tak, że dzieci dostają świadectwa i je tam porównują między sobą, kto ma lepsze, kto ma gorsze, tylko mhm. my dostajemy jako rodzice w zamkniętej kopercie podsumowanie jej postępów w nauce. I to wygląda tak, że jest kilka stron, gdzie masz rozbite przedmioty na poszczególne takie umiejętności, które trzeba opanować i każda mhm. z tych umiejętności jest jakby w trzech kryteriach oceny. Albo jest tak, że wymaga, jakby trzeba nad tym popracować, wymaga pomocy nauczyciela, żeby wykonać określone zadanie, albo wykonuje mhm. je bez problemu samodzielnie, albo jest jakby tam, czy wykonuje z pomocą nauczyciela, albo wykonuje samodzielnie, czy jakoś tak. Więc w każdym mhm. razie jest, tak wygląda, można powiedzieć, świadectwo i to jest rzeczywiście też fajne. Ja tutaj, wiesz, dużo wiem dzięki mojej żonie, bo ona się pracowała w szkole w Polsce jeszcze jako pedagog przez chwilę i ona jakby siedzi mhm. w tych tematach. No to jest dobre, że dzieciaki jakby nie są od początku klasyfikowane, ty jesteś gorszy, ty jesteś lepszy i też no po prostu mają frajdę z tej nauki. Mają frajdę też dlatego, że te lekcje zupełnie inaczej wyglądają. Tutaj jest tak, że nauczyciele się starają, znaczy w Polsce też są nauczyciele, którzy się starają, żeby nie było, że nie, tylko że tutaj nauczyciele, nie wiem, czy to wynika z systemu kształcenia tych nauczycieli, czy z doboru, nie mam pojęcia, ale oni są zupełnie inaczej nastawieni do uczniów. Na przykład kiedy przychodzi, to było w podstawówce jeszcze, kiedy są jakieś dni typu tam dzień książki na przykład i dzieci przychodzą nie w mundurkach, bo tu generalnie się do szkoły chodzi w mundurkach, tylko przychodzą w tego dnia przebrane za swoich ulubionych bohaterów z książek, to nauczyciele też się przebierają. I to nauczyciele, wiesz, i dyrektor się przebiera, nie? I wiesz, przychodzisz do szkoły, a tutaj wychodzi dyrektor przebrany za żyrafę na przykład. Jest dużo większy luz i na przykład ta szkoła, do której teraz Karolina chodzi, to jest szkoła, gdzie jedną z wartości jest humor. I oni tam, wiesz, nauczyciele żartują, uczniowie żartują. Jest taki bardzo fajny klimat.
To znaczy, oni mają takie wartości jak w biznesie, że wyznaczasz sobie jakieś values twojej firmy i starasz się przestrzegać tego? Czyli dla nich humor jest ważny i starają się kłaść nacisk na to, żeby promować jakby humor w klasie i szkole?
Tak, coś takiego. Szkoła ma swoje wartości rzeczywiście, ma swoje zasady i na przykład jedną z zasad, taką też, żeby nie było, że tutaj jest, wiesz, tylko fan i zabawa, jedną z zasad jest no excuse. Znaczy, jeżeli coś zawalisz, to się nie tłumacz, że tam, nie wiem, autobus się spóźnił albo pomyliłeś drogę do klasy albo coś, po prostu weź to na klatę, że nie zrobiłeś tego, co powinieneś zrobić, nie? Jest też dyscyplina w takim sensie, że jeżeli na przykład zapomnisz raz stroju na WF, no to dostajesz upomnienie, jeżeli zapomnisz dwa razy, to siedzisz w kozie przez 20 minut, a potem jakby jak to się powtarza, to siedzisz dłużej, tam do godziny możesz w tej kozie spędzić.
Jak wygląda koza?
Nie wiem, bo Karolina jeszcze na szczęście nie dotarła, ale jak byliśmy na takim zwiedzaniu szkoły, bo to jest też tak, że kiedy masz dziecko w szóstej klasie, czyli ono za rok pójdzie do właśnie gimnazjum, powiedzmy, to szkoły organizują dni otwarte. No i przychodzi się, ogląda się tę szkołę, przechodzi się przez różne pracownie. I kiedy my przyszliśmy na taką wycieczkę, bo odwiedzaliśmy trzy szkoły, akurat w tej szkole, w której Karolina jest teraz, kiedy przyszliśmy na tę wycieczkę, to oprowadzali takie podgrupki kilkuosobowe uczniowie. I ta uczennica, która nas oprowadzała po szkole, ona właśnie oprowadza, to jest duża szkoła, tu jest tam ponad 1000 dzieciaków, więc ona mówi, że no tu są takie pracownie, tu takie, idziemy przez tę szkołę, ona mówi, że czasami teraz już nie, ale na początku sama się gubiła i zdarzało jej się spóźnić na lekcje i przez to siedziała w kozie właśnie, że się spóźniała. Siedzisz i prawdopodobnie coś tam czytasz, no tak jak świetlica, tam nie ma żadnych kar cielesnych ani tego typu rzeczy, ale w ogóle, wiesz, samo to, jak ta szkoła wygląda. Oni mają pracownię, gdzie na przykład mają DT, czyli Design and Technology, i na tym przedmiocie na przykład uczą się gotować. Mają pracownię, gdzie normalnie, wiesz, masz kuchenki i uczniowie gotują. No, w zeszłym tygodniu Karolina przyniosła ze szkoły na przykład te takie kulki, pulpety, kulki takie mięsne. Mhm. Bardzo dobre, bo robili akurat to, nie? Kiedyś tam robili pizzę. Jak mają muzykę, to mają pracownię, mają dwie, znaczy dwie, to jest cała taka sekcja szkoły jest poświęcona muzyce. Jest taka duża sala, gdzie masz klawisze, gitary, bębny takie afrykańskie, no przeróżne instrumenty. Są małe pokoiki, gdzie masz perkusję i możesz je, wiesz, pokoik, gdzie tak naprawdę mieści się tylko perkusja i tam się można uczyć gry na perkusji, ale mają też pracownię do komponowania muzyki. I to wygląda tak, że są maki z oprogramowaniem, z GarageBand, z oprogramowaniem, gdzie możesz robić muzykę i tam z kolei po tej pracowni nas oprowadzała taka starsza uczennica i ona mówi, że to jest mega fajna zabawa, nawet jeżeli ktoś nie ma żadnego talentu muzycznego, bo mówi, no tam się tę muzykę składa jakby z klocków i każdy się może tego nauczyć. Więc to mają, wiesz, no pracownie oczywiście chemiczne, mają zarąbiste centrum sportowe. Szkoła ma, oni mają chyba 11 różnych boisk. I boiska, tak, to jest, znaczy... Nie, że takie, znaczy takie pełnowymiarowe, na przykład piłkarskie boiska obok mają w parku dwa, ale mają dużo takich mniejszych boisk do piłki nożnej, mają halę bardzo dużą też, gdzie tak naprawdę są dwa pełnowymiarowe co najmniej boiska. I co tam jeszcze mają z tego? No, jest, wiesz, jak ja chodziłem po tej szkole, to myślałem, ja żałuję, że ja nie chodziłem do takiej szkoły. Bo to jest, wiesz, to jest wszystko mega praktyczne. Oni mają też czasami takie rzeczy zupełnie inaczej się uczą niż my. No jak uczyli się w podstawówce o epoce wiktoriańskiej, to przyjechała pani z zestawem kostiumów dla wszystkich uczniów w klasie i dla nauczycielki i mieli po prostu, przenieśli się w czasie, mieli lekcje w epoce wiktoriańskiej, gdzie pisali na tabliczkach, tam, nie wiem, za karę, nie wiem, klęczeli na grochu i nauczycielka w tej sukni takiej, wiesz, w kapelusiku po prostu tam im tłumaczyła różne rzeczy, także to jest, tutaj naprawdę szkoła to jest przygoda.
To jest super, że angażują w to nauczyciela i nawet dyrektorkę, bo jeśli nauczyciel ci mówi teraz przebierz się w te stroje wiktoriańskie i klęcz na grochu, to oczywiście nikt by nie chciał tego zrobić, natomiast jeśli ta nauczycielka też musi to zrobić, to jest już kompletnie inna zabawa. I wtedy widzisz tą nauczycielkę, widzisz jej ekspresję twarzy i myślisz sobie, kurde, teraz robimy to razem, a nie jesteśmy jakby ten lider i my przeciwko niemu, tak jak ja przynajmniej odbieram szkołę.
Ja myślę, że to jest właśnie jedna z zasadniczych różnic, to znaczy tutaj nauczyciel nie wstydzi się z tymi uczniami wygłupiać, nie wstydzi się z nimi bawić. Mówiła mi też Karolina, że kiedyś nauczyciel matematyki, że ona go bardzo lubi, bo on ma poczucie humoru, kiedyś tam chciał im powiedzieć o jakiejś wielkiej liczbie, no i zaczął pisać tę liczbę, napisał jedynkę i potem zera, 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 skończyła mu się tablica, więc zaczął pisać na ścianie i powiedział, że w zasadzie mógłby skończyć w tej klasie na drugiej stronie, na drugim końcu korytarza. To jest rzeczywiście zupełnie inne wrażenie niż ze szkoły w Polsce, przynajmniej takiej, jaką ja pamiętam, też się na pewno dużo zmieniło na dobre.
Za twoich czasów to może jeszcze koza była u nas w szkole.
Stąd pewnie, u mnie nie było.
Za moich czasów nie, ale dla mnie szkoła to są kompletnie traumatyczne przeżycia, więc to, co opowiadasz, ja się często zastanawiam nad tym, co zrobić właśnie z nauczaniem moich dzieci, które pewnie będę miał kiedyś w przyszłości i to jest dla mnie ogromny problem, co zrobić ze szkołą, ponieważ moje doświadczenia ze szkoły są straszne, więc to, co opowiadasz, turbo mnie zainteresowało. Bardzo mnie ciekawi to, że mają wartości. Humor, dyscyplina to jest coś, co jest dla mnie bardzo ważne i no excuses też jest dla mnie mega ważne, także to jest, jeśli dziecko jest uczone tego od wieku 12 lat, to musi być mega, mega wpływ na jego psychikę, jak będzie starsze.
Także to tak, jest... ja też myślę, wiesz co, myślę, że oni właśnie mają dobrze ułożony też ten system, kiedy się przechodzi z jednej szkoły do drugiej. Dlatego, że dzieciaki kończą podstawówkę mając 11 lat, czy 10, idą do właśnie gimnazjum mając 11 i to jest ten zaczyna, znaczy to jest jeszcze na tyle wcześnie, że można je ukształtować, a równocześnie one już nie są takimi, wiesz, dzieciakami małymi. Więc to jest dobry moment i faktycznie tutaj szkoła też bardzo dużą, co się przykłada, wagę się przykłada, czy
uwaga.
Szkoła troszczy się też o wychowanie, przy czym znowu, to nie jest każda szkoła, ta, do której akurat Karolina chodzi, to jest no, publiczna szkoła, ale tutaj też szkoły, no wiadomo, też mają różny poziom. My wybieraliśmy taką szkołę, która jest dobra i znowu, to jest niesamowite, jak łatwo można wybrać dobrą szkołę, dlatego że tu każda szkoła jest coś takiego jak Ofsted, czyli odpowiednik trochę kuratorium oświaty, no i w Polsce kuratorium oświaty też wizytuje szkoły. I ocenia. Tutaj jest tak, że te oceny są publicznie dostępne, możesz każdą szkołę sprawdzić i każda szkoła, przynajmniej te, które mają dobre noty, każda szkoła dostaje ocenę, że jest tam bardzo dobra tam, nie wiem, średnia, coś tam. I jeżeli szkoła jest dobra, to już się tym chwali i to znaczy, to naprawdę znaczy, że jest dobra. To nie, że tam, wiesz, jest taka sobie, no ale na tle całego kraju jest dobra, tylko rzeczywiście musi spełnić pewne kryteria i dobre szkoły i bardzo dobre szkoły oczywiście chwalą się tymi ocenami. Możesz sobie przeczytać dokładnie raporty, co w tej szkole jest super, co jest nie tak, jakie są problemy tam, nie wiem, z zachowaniem, czy z dyscypliną, czy z czymkolwiek. Więc możesz podjąć świadomą decyzję, do jakiej szkoły to swoje dziecko wysyłasz. I jest jeszcze jedna sprawa a propos samej szkoły, która jest mega ważna. Oni mają coś takiego jak form. I to są takie codziennie, po chyba 15 czy 20 minut, takie spotkania z wychowawcą, można powiedzieć, tak jakby godzina wychowawcza, tylko że ona jest codziennie przez 5 dni w tygodniu i trwa te 15 minut. I to jest taki czas, że ten nauczyciel jest w stanie, mam wrażenie, wyłapać, jeżeli coś jest nie tak, albo bardzo szybko zareagować. To nie jest lekcja wychowawcza taką, jaką ja pamiętam ze szkoły, że tam, wiesz, raz w tygodniu, w poniedziałek rano i ogólnie gadamy o niczym, w sensie, wiesz, jest jakiś temat tam z kosmosu, tylko rzeczywiście no, wygląda to trochę inaczej. Mają też w tej akurat szkole coś takiego jak domy, jak w Harrym Potterze, tam, wiesz, był tam Gryffindor, Ravenclaw Listerin, i tak dalej. No, więc tutaj mają też takie domy, i w ramach tych formów spotykają się uczniowie z tych samych domów z różnych lat. Więc jesteś w stanie, przychodząc do szkoły, od razu złapać kontakt z uczniami ze starszych lat, którzy ci, wiesz, jakby powiedzą, co jest okej, co nie jest okej i tak dalej. I też nie jesteś takim kotem, który, wiesz, przychodzi do szkoły i każdego się boi, bo ty już na korytarzach jesteś w stanie spotkać tych swoich kolegów z forma, a w formie jest, to jest jak klasa, nie? Więc tam jest niewielka grupa, możesz tych ludzi szybko zacząć kojarzyć i tak dalej. Więc no, to jest też coś takiego fajnego, że ci uczniowie też między rocznikami są integrowani ze sobą.
Wow. Powiem ci, że ogromne wrażenie na mnie to robi. Brzmi jak kompletnie inny świat. Teraz mówisz też o Harrym Potterze, więc to tym bardziej brzmi jak kompletnie inny świat. Jesteś tam od 5 lat, czyli twoja córka miała z 8.
7.
7, czyli masz jeszcze jakieś porównanie, jak to wyglądało? Ona, jak miała 7 lat, to chodzi do podstawówki chyba już, to?
Ona była pierwszym rocznikiem, który powinien iść do podstawówki właśnie w wieku 6 lat, ale ponieważ my mieliśmy tam taką niewielką szkołę i też była grupa rodziców, którzy no nie chcieli, żeby te dzieciaki szły do pierwszej klasy, bo wiadomo było, że 6-latki nie są gotowe na to, żeby siedzieć w ławce przez pół dnia, więc no... Ta grupa rodziców przyszła do dyrektorki i pyta, czy można coś z tym zrobić, czy można zrobić zerówkę w szkole dla tych dzieci, coś takiego. Dyrektorka mówi, no ja formalnie nie mogę, znaczy oni muszą iść zgodnie z zasadami do pierwszej klasy, ale jeżeli pójdziecie do poradni psychologiczno-pedagogicznej, no i weźmiecie zaświadczenie, że dziecko 6-letnie nie jest przystosowane do siedzenia w ławce, a każdy takie zaświadczenie może wziąć, no bo dziecko nie jest przystosowane, to wtedy, jeżeli takich dzieci zbierze się co najmniej 10, to my zrobimy dla tych dzieci właśnie taką zerówkę w szkole. I one będą w szkole, ale będą w zerówce. I będą miały zajęcia takie właśnie, no jak to zerówka, nie? Takie trochę jeszcze luźniejsze. No i spoko. I oczywiście tam zebrała się grupa tych rodziców, poszli, przynieśli papierki i była zerówka w szkole. Także Karolina była w szkole w Polsce, ale tylko w tej zerówce. Także to nie jest taka jeszcze prawdziwa szkoła, można powiedzieć.
Okej. Czyli też to troszeczkę bliżej była tej szkoły w UK, bo też jest tam więcej zabawy, takiego troszeczkę innego systemu niż później w pierwszej klasie już. Pytałem, bo myślałem, że będziesz miała takie twarde porównanie, jak twoja córka się zachowała i odczuwała tę szkołę w Polsce, a później jak jest w UK, no ale jeśli tam nie była, no to nie będziemy o tym rozmawiali.
Wiesz co, no mam takie porównanie, że jej kuzynka 2 lata starsza jest w szkole w Polsce, w przyzwoitej szkole i jej kuzynka spędza ogólnie popołudnia i wieczory odrabiając zadania domowe. Tutaj nie ma zadań domowych. Znaczy one czasami się zdarzają, ale to serio? W podstawówce mieli zadanie domowe raz w tygodniu, zadawane w czwartek, trzeba je było oddać we wtorek. I to zadanie domowe zajmowało jego zrobienie, no tam matmy było, trochę tabliczka mnożenia, takie rzeczy, no to zajmowało powiedzmy góra pół godziny, ale to w ekstremalnych przypadkach, raz w tygodniu, a zwykle to tam 10-15 minut mniej więcej. I dalej nie ma zadań domowych. Tutaj jest tak, że w ogóle do szkoły, to jest też ciekawe, że nie ma czegoś takiego, że masz lekcje dzisiaj od 8 do 12, a jutro od 9.15 do 13, tylko tutaj szkoła codziennie jest to zależy też od szkoły, ale w naszym przypadku od 8.40 do 15. I
to też jakby, super, co?
No i mało tego, to szkoła jest od tego, żeby nauczyć. Tutaj rodzic nie ma żadnych obowiązków związanych z edukacją dziecka. Nie ma dopilnować zrobienia zadania domowego, bo tego zadania prawie nie ma. Jak dziecko, nie wiem, ma tam gdzieś jakiś występ i dziecko ma się nauczyć wierszyka, to my o tym nawet nie wiemy. Znaczy po prostu ono się uczy w szkole i my przychodzimy tylko na występ, żeby zobaczyć, jak występuje. Także to też jest dosyć, myślę, duża różnica.
Tak, podoba mi się to też, że mają taką twardą strukturę tego, że 8.40, 15.00 to dużo ułatwia sprawę i też nakłada taki system. Wyrabiasz sobie ten system i się już nie musisz niczym martwić, wchodzić to w nawyk. Bardzo fajnie do tego podchodzą. Nie miałem zielonego pojęcia, szczerze mówiąc, że system edukacji tak wygląda w Anglii.
Ale to czekaj, to jeszcze dorzucę ci jedną rzecz. Dobra. Bo jest znowu to, że te godziny są stałe i to, że nauczyciele mają, jakby szkoła ma nauczyć, a nie rodzic, ma też jedną konsekwencję, która dla nas akurat przyjeżdżających z Polski jest dosyć trudna do zaakceptowania na początku. To znaczy dziecko musi być w szkole. I nie ma czegoś takiego, że wiesz, zrobimy sobie przedłużony weekend, a to napiszemy ci usprawiedliwienie, nie pójdziesz tam w piątek i w poniedziałek, to sobie gdzieś wyjedziemy. Nie. Tutaj ma być w szkole. Jeżeli dziecko rzeczywiście, nawet ma tam, nie wiem, katar czy jakieś takie tam mniejsze przeziębienie, to idzie do szkoły, dostaje tam jakiś, nie wiem, lek i idzie do szkoły. Jeżeli dziecko jest chore i idzie do lekarza, to przychodzi bardzo często, nam się to, bo generalnie też... znowu długa historia już mi się w głowie otwiera a propos chorowania, ale tutaj... jeżeli zdarzyło się tak, że Karolina była chora, to przychodziła ze szkoły delegacja, jedna osoba, chyba kiedyś były dwie, ale przychodzi ktoś ze szkoły, żeby sprawdzić, czy ona faktycznie jest w domu. No bo tam, wiesz, nie musisz przynosić zaświadczenia od lekarza, ale jeżeli jesteś chory, no to musisz być w domu. Więc wow. Jeżeli masz taką, gdyby było coś takiego, że tam urwiesz dziecko na 3 dni, nie? Powiesz, a było u lekarza, powiedzmy, i okaże się, że oni nie są w stanie tego zweryfikować, to możesz zapłacić karę finansową za to, że dziecka nie było w szkole.
Wow.
Ty jako rodzic, bo wiesz, szkoła jest jak praca. I twoją odpowiedzialnością jako rodzica jest to, żeby dziecko znalazło się w tej szkole w określonych dniach i nie możesz zabierać tego dziecka, bo to psuje jakby, wiesz, znaczy psujesz im robotę. Ich praca polega na tym, żeby dziecko nauczyć. Jeżeli ty im to uniemożliwiasz, no to ponosisz konsekwencje.
Rzeczywiście, na to nie wpadłem. Wydawało mi się, że robią to, żeby zachować tą strukturę. Rzeczywiście. Nie pomyślałem o tym, że to psuje im robotę, już dlatego to robią. To jest mega ciekawe. Mówiłeś o tym chorowaniu. Jak dla mnie możemy spokojnie lecieć off topic, bo o tym, jak się robi podcastowanie, opowiadałeś już pewnie z 500 razy, więc możemy spokojnie gadać o systemie edukacji w UK, bo to jest mega ciekawe, na pewno nie tylko dla mnie. Także,
Jest. To jest potężne naprawdę. Znaczy w ogóle ja kiedyś, dawno, dawno temu, już jeszcze może zamykając wątek edukacji, dawno temu byłem zaangażowany w taki projekt, gdzie tam właśnie dzieci, zabawy rozwojowe dla dzieci, powiedzmy. I był taki gość, Brytyjczyk, Colin Rose, który przyjechał, pamiętam, do Gdyni i miał tam taki wykład dla pełnej sali nauczycieli, nie wiem, 150 nauczycieli, nie wiem, dużo ich było, na temat takich nowoczesnych metod przekazywania wiedzy, tego, żeby tam właśnie uczyć się przez doświadczenie, tego, żeby wplatać to jakiś storytelling i tak dalej. I wtedy, jak ja tego słuchałem, to i ci nauczyciele, to dla nich to było takie, wiesz, w ogóle, że to jest zarąbiste, tylko to jest kompletnie odklejone od realiów polskiej szkoły. A tutaj tak to wygląda. Jakby przekonałem się o tym, kiedy przyjechaliśmy, że oni w cały ten proces edukacji, na tyle, na ile ja go widzę, no bo jakby nie siedzę tam na lekcjach, ale z tego, co słyszę właśnie od córki, to rzeczywiście te lekcje no, wyglądają w taki sposób, że wykorzystywane są też różne, wykorzystywana jest wiedza na temat procesów uczenia się, na temat jakichś tam, nie wiem, psychologii behawioralnej i tak dalej, jest to zaszczepione w proces przekazywania wiedzy. Ale a propos zdrowia, jak Karolina chodziła do, znaczy generalnie jak dzieci chodzą do przedszkola, czy tam jak, nie wiem, nie chodzą do przedszkola, tylko idą do szkoły, no to każdy rodzic jest przygotowany na to, że będzie musiał często się na przykład zwalniać z pracy, bo dzieci chorują, to jest jasne, to jakby trudno tego uniknąć, bo wiadomo, idą w nowe środowisko, zarazki się mieszają, prosta sprawa. I Karolina też, kiedy mieszkaliśmy w Polsce, to bardzo dużo chorowała, bardzo często chorowała i pamiętam taką historię, kiedy mieliśmy wykupiony lot na Maltę. I ona przed tym lotem, no strasznie, po prostu, wiesz, gorączka, katar, no zatkane gardło, dramat. Pojechaliśmy do lekarki, która tam jakby na bieżąco ją leczyła, no i pytamy tę lekarkę, czy my możemy w tej sytuacji lecieć na tę Maltę, no bo kurczę, no ewidentnie dziecko jest naprawdę w kiepskim stanie, więc nie chcemy, żeby tam się to jakoś powikłało czy skomplikowało. No ale mamy już wszystko, mamy kupiony lot, kupiony hotel, więc gdyby była jakaś możliwość, żeby ona tam dała jakieś leki czy coś, no to chętnie polecimy. I ta lekarka ją zbadała i mówi, okej, dobra, możecie lecieć, ale weźcie inhalator. I tam przepisała jakieś inhalacje, leki. No więc zapakowaliśmy inhalator do walizki, polecieliśmy. Wysiadamy z samolotu na tej Malcie i dziecko ozdrowiało, po prostu wszelkie objawy zniknęły, ona była zupełnie zdrowa, myśmy tego inhalatora przez cały tam tydzień, czy ile byliśmy, nie użyli. I kiedy przylecieliśmy do Anglii, to też stało się coś takiego, że Karolina przestała chorować, bo ona miała po prostu różne alergie i w Polsce te alergie cały czas no, gdzieś się nasilały i atakowały, a tutaj może dzięki temu, że tu, nie wiem, jest inna roślinność, to jest wyspa, jest jakby ruch powietrza większy i nie wiem co jeszcze, jest lepsze powietrze generalnie, to rzeczywiście ona tutaj nie choruje. Znaczy, ona była u lekarza, jak tu mieszkamy 5 lat, dwa razy może, z jakimś tam przeziębieniem i to tyle, więc co w Polsce było nie do pomyślenia, bo rzeczywiście bardzo często miała różne objawy, więc to jest też taka dodatkowa korzyść. Jak patrzyłem czasami na takie wskaźniki jakości powietrza, wiesz, no u nas i w Wrocławiu, czy już nie mówię, Krakowie, chociaż tam też się podobno poprawia ostatnio, ale no, jak porównywałem, to mimo, że my tu mieszkamy w centrum miasta, to i tak to powietrze jest lepsze, więc to jest też taki plus, którego się jakby nie docenia zupełnie, no bo wiesz, no kto się zastanawia, znaczy nie, no może teraz się ludzie zastanawiają, bo się sporo o tym mówi, jakim powietrzem oddychasz i pojawiły się te różne apki, które ci pokazują te informacje, ale te 5 lat temu, jak my się wyprowadzaliśmy, no to nie było jeszcze tych danych aż tak dostępnych. Można się było gdzieś tam do nich dokopać, ale nie było tego, wiesz, w smartfonie na wyciągnięcie ręki. Więc to jest też plus, że to powietrze tutaj jest lepsze i to się przekłada na zdrowie. Widzimy to no, na żywym przykładzie.
Tak jest. Jedna rzecz to jest powietrze. Druga rzecz, nie wiem, czy przypadkiem nie jest... Tak, może jest troszeczkę lepsze jedzenie. Ja jestem taką osobą, że ja bardzo dużo chorowałem kiedyś. Tak zdarzało mi się, czasami byłem chory dwa razy w miesiącu, raz w miesiącu, czyli naprawdę często i odkąd zacząłem chodzić na siłownię i mam trenera. To jest kluczowy aspekt tego, bo ten trener przepisał mi różne tabletki typu witamina C, witamina D3 i bla, 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 bla. Jem tego całkiem sporo. Od tamtej pory nie choruję w ogóle. Także myślę, że oprócz tego, że powietrze, to być może po prostu troszeczkę inaczej je. Natomiast tego już nie...
Znaczy wiesz co, tutaj z jedzeniem jest tak też, że jest bardzo duży przekrój i możesz kupować jedzenie, które jest tanie i kiepskie w jakichś tam no, w tanich sklepach, ale z drugiej strony możesz też zamawiać sobie jedzenie organiczne i są firmy, które naprawdę mają to super opanowane. Jest taka firma na przykład Riverford, która ma sieć lokalnych farmerów, oni są od logistyki, mają sieć lokalnych farmerów, dowożą ci to jedzenie tam, nie wiem, jak sobie zamówisz, dowożą ci pod drzwi, jest to do tego stopnia zorganizowane, że nawet pudła, w których dowożą to jedzenie, one są wielokrotnego użytku, one się tak fajnie składają na płasko i tam jest napisane, że następnym razem, jak będzie nasza dostawa, to oddaj nam to pudło, to my je wykorzystamy ponownie, bo możemy je tam użyć do 7 razy chyba, czy coś takiego. Więc można tu rzeczywiście też kupić dobre jedzenie. Tak, można. Wielka Brytania na pewno nie słynie ze smacznego jedzenia, ze zdrowego też szczególnie nie, no bo tutaj rzeczywiście chipsy do lunchu i tak dalej i ryba z frytkami utopiona w tłuszczu, to może nie są jakieś tam typowe przykłady dobrego jedzenia, ale można.
Tak jest, a powiedz mi w takim razie, jak wyglądała sprawa z barierą językową, bo jeśli pojechaliście tam, nie wiem, jakby był twój angielski, natomiast domyślam się, że był dobry i nie miałeś problemu, bo jeździłeś na konferencję, a z twoim dzieckiem w szkole, jak to wyglądało?
Tutaj my jesteśmy w Sheffield i to jest północ Anglii i tutaj akcent jest tak specyficzny i inny, że no, ciężko jest zrozumieć tych ludzi. No, to bardzo dużo zależy też od klasy społecznej, od wykształcenia, bo nauczyciele mówią dobrym angielskim, ludzie, jak tam czasami rozmawiamy z jakimiś, mamy taką jedną sąsiadkę, że ja w ogóle nigdy nie wiem, o co jej chodzi. Ale jest też bardzo dużo ludzi, wiesz, no, Hindusów, czy Azjatów, czy ludzi pochodzących z różnych stron, więc jak te języki się mieszają, to faktycznie no, jest bardzo duża rozpiętość różnych akcentów. Więc są tacy, których łatwiej zrozumieć, są tacy, których trudniej. Wiesz, no, jak oglądam BBC, no to tam wszystko wiem, ale jak tutaj czasami na ulicy ktoś coś powie, to niekoniecznie. Tak jest. Natomiast jeżeli chodzi o Karolinę, to my podjęliśmy decyzję o wyjeździe rok przed, więc założyliśmy sobie, że ten rok będzie na przygotowanie, no bo tam była kwestia domu, sprzedaży jego i tak dalej, więc było tego trochę. Ja też firmę musiałem przeorganizować właśnie, żeby moja obecność na miejscu nie była niezbędna. I w ciągu tego roku ona miała, tak, angielski w zerówce, miała takie lekcje w kilkuosobowej grupie sąsiadów prywatne i jeszcze miała indywidualne lekcje z tą nauczycielką, także naprawdę no, miała tego angielskiego ile wlezie, co nie dało jej kompletnie nic, znaczy przyjechała tutaj i stwierdziła, że, znaczy poszła do szkoły i stwierdziła, że ona w ogóle kompletnie nie ma bladego pojęcia, co do niej mówią. Mało tego, po pewnym czasie już stwierdziła, że w ogóle uczenie się angielskiego w Polsce nie ma większego sensu, co oczywiście jest mówione z perspektywy małego dziecka, no bo też wiadomo, że na początku dzieci uczą się tam, nie wiem, kolorów, uczą się takich najprostszych rzeczy, które niekoniecznie pomagają w komunikacji jakoś szczególnie. No i ten akcent tutaj, jak się na to nałożył, mimo że nauczyciele, tak jak mówię, mają ten akcent dużo słabszy albo w ogóle go nie mają, ale gdzieś to ma znaczenie też. I pierwsze 3 tygodnie wyglądały właśnie tak, że ona nic kompletnie nie kumała i potem zaczęła się wdrażać. To jest też duży plus, że tutaj nauczyciele mają bardzo duże doświadczenie w pracy z dziećmi, które nie mówią po angielsku. Okay. Na stronie Urzędu Miasta kiedyś widziałem taką informację, że dzieci w szkołach Sheffield mówią 65 różnymi językami. Więc dla nauczyciela to jest zupełnie normalne, że przychodzi dziecko, które nie zna angielskiego i trzeba z nim pracować. W niektórych przypadkach jest tak, że takie dziecko dostaje takiego dodatkowego nauczyciela, który mówi w jego języku. W przypadku Karoliny powiedzieli, że jakby w tej szkole nie praktykują czegoś takiego i być może, jeżeli się okaże, że ona sobie nie radzi w dłuższym czasie, no to może wtedy coś tam będą interweniować, ale generalnie powinna sobie poradzić. Mhm. I rzeczywiście po tych 3 tygodniach ona zaczęła tam, no już trochę łapała, już trochę się orientowała i po 6 czy 8 tygodniach dostała od dyrektora wyróżnienie za to, że świetnie sobie radzi z angielskiego, co oczywiście było świetnie na jej poziomie, wiesz, bardzo, bardzo wstępnym, ale tak że już zaczęła reagować, zaczęła się odzywać i ona też bardzo jest taka zadaniowa, więc ona od początku wiedziała, że po prostu ten język to jest coś, to nie ma, że ona się go nie nauczy, tylko że to jest coś, co jej będzie potrzebne, co ona potrzebuje znać, potrzebuje się nim posługiwać. No i powiem ci, że rzeczywiście ona na przykład jak zaczęła oglądać YouTube'a, to wyłącznie po angielsku. Mhm. I też masę rzeczy się nauczyła z tego YouTube'a dzięki takich językowych. No ale oczywiście też podstawą jest kontakty w szkole z rówieśnikami, z nauczycielami i było tak, że już nie pamiętam, w której to było klasie, ale zaczęła dostawać jakieś tam wyróżnienia, czy nauczyciele zaczęli doceniać te rzeczy, które ona robi na angielskim. Chyba w 5. klasie, czyli w 3. roku swojej nauki w szkole angielskiej, był taki konkurs na opowiadanie horror zamykające się chyba w 100 słowach, więc króciutkie. Mhm. I ona dostała jakby, została wybrana jako jedno z 2 czy 3 dzieci z klasy. Jej opowiadanie zostało opublikowane w książce z takimi właśnie horror stories stworzonymi przez dzieci.
Gratulacje. Jak była
też to dla niej, nie dla mnie, wiesz, bo to jej ciężka robota. Było też tak, że jak napisała jakieś tam wypracowanie w 5. klasie, to nauczyciel, i to też pokazuje, jak nauczyciele działają. Mhm. Nauczyciel powiedział, że to, co ona napisała, jest tak zarąbiste, że zapytał, czy może wziąć to jej wypracowanie i przeczytać dzieciom z 6. klasy, o rok, wiesz, wyższej, żeby zobaczyli, jak można fajnie pisać. Więc faktycznie się mega wkręciła i ona jest językowo bardzo dobra do tego stopnia, że tam nawet jak było spotkanie z rodzicami, to nauczycielka mi powiedziała coś takiego, że to jest właśnie niesamowite, jak ona się bardzo w ten język wkręciła i mówi, ona jak podajemy jakieś tam zasady, bo oni się uczą, wiesz, też pisać scenariusze, jakieś takie fajne, atrakcyjne rzeczy, więc mówi, czasami jak podajemy jakieś reguły, czym się kierować, podpowiadamy jakieś tipy, to ona w swoich pracach stara się zastosować wszystko. I to jest aż przesadzone, ale widać, że ona po prostu każdego elementu, każdej konstrukcji chce spróbować.
I bardzo się stara.
I stara się. I teraz właśnie mają mieć jakieś kółko z angielskiego i ona jak się tylko dowiedziała, to powiedziała, że ona chce chodzić, dodatkowe zajęcia takie po lekcjach, wiesz, nadobowiązkowe, że na angielski ona zdecydowanie tak bardzo chce. Mhm.
Pytam się o to dlatego, bo gdzieś w twoim podcaście z tobą słyszałem, że powiedziałeś, że zacząłeś słuchać podcastów po angielsku i jednym z powodów właśnie było też to, że chciałeś się nauczyć i tak jak pewnie widziałeś w tych pytankach, ja dokładnie tak samo zrobiłem. Pamiętam, że zacząłem słuchać podcastów Joe Rogana, kiedy nie rozumiałem jeszcze, jak słuchałem z naukowcami, to tak myślę, że z 50% kumałem, ale założyłem sobie, że jeśli się osłucham, jeśli dzieci potrafią zrobić tak, że nie uczą się tego w ogóle i się są w stanie nauczyć, to ja jako dorosły, może nie usunąć się aż tak szybko, będę w stanie się nauczyć tego angielskiego i rzeczywiście mi się to udało. I ciekawy jestem, jak twoje doświadczenia z tym.
Na pewno pomagają podcasty. To jest też tak, że wiesz, zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli dzieci się uczą no, w ramach jakichś zajęć, bo wtedy jest interakcja. To jest też zupełnie inny poziom. I tak samo podejrzewam, że gdybym ja tutaj, wiesz, nie prowadził firmy z domu, tylko pracował w jakiejś firmie angielskiej, to też mój angielski byłby dzisiaj zupełnie inny, dlatego że miałbym okazję do no, rozwijania go każdego dnia. Ale jeżeli chodzi o podcasty, tak, to rzeczywiście one pomagają. Ja kiedyś, nie wiem, czy to się jeszcze ukazuje, ale był taki podcast English as a Second Language chyba, czy coś takiego, i on był taki bardzo, bardzo fajnie prowadzony, w dobrym tempie i no, można się było z niego dużo nauczyć. Jest Six Minute English robiony przez BBC, to tam są takie scenki, no bardziej nastawione na jakieś takie słówka i zwroty, też jest okej. Okay. On, pamiętam, że kiedyś w rankingach w Polsce był bardzo wysoko, także widać, że się sprawdza. A myślę, że można się rzeczywiście nauczyć też różnych akcentów, bo to jest coś takiego, nad czym ja się w ogóle nie zastanawiałem, przenosząc się do Anglii, ile tu tych różnych akcentów jest. I na przykład no, jest taki serial Downton Abbey, gdzie można zobaczyć, to jest genialne, bo masz tam z jednej strony przekrój klas społecznych i możesz zobaczyć, jak mówi służba, jak mówią państwo, a masz też wśród tej służby, nie wiem, tam pokojówka jest ze Szkocji, kierowca jest z Irlandii, ktoś tam jest z Walii i oni wszyscy mówią trochę inaczej. Więc no, tutaj nie ma czegoś takiego, że jest jeden angielski. Znaczy, nawet oglądałem, powiem ci, taki program na YouTubie, że ten taki angielski, który, no, angielski BBC, czyli to się nazywa RP, Received Pronunciation, to jest angielski, który się narodził w East Midlands, jakby w centrum w Anglii, bo tam jest Oxford, tam jest Cambridge i to jest taki, właśnie trudno będzie najbardziej poprawny angielski, ale taki angielski najbardziej międzynarodowy. I tu jest w ogóle ciekawostka tego, jak ludzie się uczą za granicą języka angielskiego, no to uczą się właśnie tego RP, no bo jakby nie uczą się angielskiego szkockiego czy irlandzkiego, tylko tego RP, czyli angielskiego z północy na przykład. I teraz, jak była II wojna światowa, to BBC, które zawsze zatrudnia takich lektorów, którzy właśnie posługują się głównie tym RP, żeby ten język był zrozumiały dla wszystkich w równym stopniu. Teraz może to się trochę zmienia, no bo też jakby starają się być coraz bardziej zdywersyfikowani, różnorodni, dokładnie, ale no wtedy generalnie była zasada, że żeby pracować w BBC, to musisz mówić tym RP właśnie. I w czasie wojny BBC zatrudniło i bardzo mocno, bardzo często pojawiał się na antenie takiego prezentera, który mówił z silnym północnym akcentem, czyli właśnie takim, jak mniej więcej się mówi w Sheffield. Dlaczego oni to zrobili? Dlatego, że w czasie wojny Niemcy, podszywając się pod BBC, nadawali programy radiowe, które no, miały tam siać wrogą propagandę i Anglicy doszli do wniosku, że RP Niemcy są w stanie podrobić. Można się nauczyć tego angielskiego, ale tego północnego akcentu w życiu nie podrobią, więc wiadomo było, że jak mówi gość z północnym akcentem, to on musi być prawdziwym Anglikiem.
To ten akcent z Sheffield to jest taki bardziej liverpoolowski, czy bardziej ze Szkocji? Ja nie do końca wiem, gdzie to jest.
Wiesz co, znaczy to jest tak, że jak masz Liverpool, jak na mapie się przesuniesz w prawo, to masz Manchester, i jak o taki sam kawałek przesuniesz się w prawo, to masz Sheffield. Więc to jest jakby, jak popatrzysz na północ, południe, to jest dokładnie na tej wysokości, co Liverpool. Tyle tylko, że trochę bardziej na wschód. Więc wiesz co, no nie... To nie czuję się aż tak mocny w akcentach, żeby ci powiedzieć, jaka jest różnica między liverpoolskim a sheffieldzkim, ale na przykład wiem, że akcent z Manchesteru, który jest po środku, on się w ogóle nazywa Mancunian i on ma jakby jest osobliwy, więc podejrzewam, że liverpoolski też się różni od sheffieldzkiego trochę. I tutaj chodzi o sposób wymowy, to jest jedno, ale też o niektóre słowa. Na przykład Sheffield jest bardzo często spotykane, że idziesz do sklepu czy nawet do urzędu i osoba, która cię obsługuje, mówi do ciebie love, co jest takie, wiesz...
My love.
Jak sobie, no, jak sobie poszedłem zrobić właśnie numer taki ubezpieczenia społecznego na początku, to tam było tak, że się wchodzi, siada, tam daje się paszporty, no i wychodzi po ciebie później tam ktoś i z tobą tam wypełnia jakiś formularz. No i wychodzi Pani mówi: Marek, ja tam się zgłaszam. Ona do mnie: let's go, love. I no, to byłem w szoku początkowo, ale to takie rzeczywiście jest lokalne.
Tak, śmieszna jest też rzecz, że oni mówią: hey, how are you? I ja przez długi czas odpowiadałem na to: how are you? Nie wiedząc, że to jest dla nich takie podstawowy zwrot i nie trzeba na to odpowiadać. I długo się na tym łapałem i zajęło mi trochę czasu, żeby się tego oduczyć.
Nie wiem, widzisz, to jak przyjedziesz tutaj, to nie powiedzą ci: hey, how are you? Tylko w ogóle bardzo często mówi się: haja. I haja to jest takie, to się pisze w ogóle H-I-Y-A-H, takie haja, ale podstawowe powitanie tutaj to jest hi, you're right.
Tak, i też się jest, na to nie odpowiada.
Też się na to, znaczy odpowiada się yeah, you, i wiesz, i ten drugi już tam nie wiem, co odpowiada, więc to tak, to są takie lokalne właśnie, albo na przykład zamiast my mówią me. Give me coffee na przykład, albo coś takiego, więc no, są takie.
No, z tym angielskim to jest niesamowita rzecz. Ja wczoraj rozmawiałem z rekruterem z Anglii, dzwonił do mnie, ale gościu był z Indii. Nic nie kumałem, co gościu do mnie mówił. To są problematyczne rozmowy, no ale nic, tak to się zdarza. Poruszyłeś jeden temat, który mi zapadł w pamięć, to było przetransformowanie firmy, żeby była w stanie funkcjonować, kiedy ty nie jesteś na miejscu. To jest trudna rzecz i chętnie zagłębię się w ten temat, jeśli nie masz nic przeciwko.
Wiesz co, ja przed wyjazdem prowadziłem w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą i ono oczywiście można, znam człowieka, który w tej formie prowadził wielką fabrykę wózków, która miała parę hal i zatrudniał masę ludzi, no ale generalnie jeżeli prowadzisz taką działalność, to jest bardzo wiele sytuacji, w których nie jesteś w stanie uniknąć bycia osobiście na miejscu, w jakimś urzędzie, no coś trzeba załatwić i to musisz zrobić ty, nie możesz dać pełnomocnictwa czy coś takiego. Więc pierwsza sprawa była związana z tym, że po prostu postanowiłem założyć spółkę z o.o., no bo wtedy możesz ustanowić prokurenta i on ogólnie ogarnia. Więc to była taka podstawowa sprawa z formalnego punktu widzenia. Z punktu widzenia takiego zarządzania. Bardziej... zarządzania firmą, tak, to ja po prostu przestałem przyjeżdżać do firmy. I wiesz, zacząłem pracować z domu po to, żeby wyłapać takie sytuacje, w których moja obecność w biurze staje się niezbędna. I żeby coś zrobić, żeby tych sytuacji nie było. Więc to poszło dość dobrze. Tutaj nie było zbyt wiele takich sytuacji, zwłaszcza też, że akurat, no wiesz, w branży wydawniczej pracuje się na plikach ogólnie i na tym, że się tam się ma odpowiednie programy, udostępnia się odpowiednie treści i tyle, więc tu ten kontakt twarzą w twarz zwykle nie jest jakiś niezbędny. To już bardziej po tym, jak się przeniosłem tutaj, no to wyszły w dłuższej perspektywie takie rzeczy, że ponieważ mnie nie ma na miejscu, no to po prostu nie jestem w stanie tam zauważyć pewnych rzeczy, które gdzieś tam, nie wiem, rodzą się jakieś konflikty. Ja nie wiem, kto ma rację, no bo mnie tam nie ma. Więc po pewnym czasie doszedłem do wniosku, że można rzeczywiście zarządzać takim niewielkim, jak u mnie, zespołem kilkuosobowym zdalnie, ale jednak jest to stosunkowo mało efektywne, bo dużo lepiej zrobiłby to ktoś, kto byłby na miejscu i też mógłby się skupić tylko na tym zadaniu, więc w pewnym momencie znalazłem osobę, która mnie tam zastąpiła i w tej chwili cały ten zespół we Wrocławiu działa właściwie bez mojego udziału. Ja tam, wiesz, dostaję gotowe czasopismo już wydrukowane pocztą i bardzo mi się podoba.
To duży sukces chyba, co? Znaleźć osobę, której na tyle zaufasz, żeby ci prowadziła za ciebie firmę, co?
Tak, ale to jest kwestia tego, że, znaczy dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, że ja bardzo długo zastanawiałem się nad znalezieniem takiej osoby i nie dopuszczałem w ogóle tego, że to jest możliwe, więc pierwsza rzecz właśnie związana jest z tym, że pogodziłem się z faktem, że to nie będzie mój klon, że to nie będzie osoba, która na wejściu będzie umiała to, co ja, bo to jest niemożliwe, no bo ja to robiłem 10 lat, więc nikt nie ma takiego doświadczenia po prostu, tylko musi wejść z pewnym zestawem umiejętności i reszty się nauczyć w czasie pracy. Więc to była pierwsza sprawa, a druga sprawa była taka, że też szukając odpowiedniej osoby, poprosiłem znajomych, takich zaufanych, czy ze środowiska dziennikarskiego, no ja też wcześniej pracowałem jako dziennikarz, więc znam tam różne osoby, czy kogoś byliby w stanie mi polecić na takie właśnie stanowisko, no i trafiłem na osobę rzeczywiście z polecenia i to była, wiesz, jedyna osoba, z którą się spotkałem w sprawie tej pracy i strzał w dziesiątkę, jak się okazało.
I ile czasu zajęło ci wdrażanie takiego człowieka?
To było tak, że mnie już wtedy nie było w Polsce, więc myśmy się spotkali, dogadaliśmy, jakby pogadaliśmy tam, nie wiem, ze 2 godziny i później to już było tak, że wiesz, spotkaliśmy się z całą redakcją, gdzie tam jakby dokonałem prezentacji, można powiedzieć, i później to już, wiesz, to jest osoba na tyle doświadczona w pracy w mediach i w kierowaniu zespołem, że ona po prostu przyszła i wiedziała, co ma robić, więc takie wdrażanie dotyczyło tak naprawdę tylko jakichś takich kwestii, że u nas to się robi tak, no i były takie rzeczy, których mogła się dowiedzieć od pozostałych, a były takie rzeczy, które tylko ja byłem w stanie przekazać. I druga sprawa, w sumie bardziej chyba nawet trudna, była taka, że były takie projekty, w które ja byłem zaangażowany osobiście jako poprzedni redaktor naczelny. I to były projekty typu na przykład... Byłem w takim międzynarodowym stowarzyszeniu dziennikarzy branżowych. No i chodziło o to, żeby mnie stamtąd wyciągnąć, a za mnie wprowadzić Urszulę, która właśnie tam weszła.
Pozdrawiam Urszulę.
Tak, to jeszcze było jakby nie tak bardzo skomplikowane. Mhm. Trudniejszym zadaniem i takim bardziej delikatnym było to, że ja byłem członkiem czegoś, co się nazywa Trend Committee, i to jest tak. Wtedy to było 10-osobowe ciało stworzone przy targach zabawek w Norymberdze, które są największymi targami zabawek na świecie, i ci ludzie, te 10 osób pochodzących z różnych krajów i z różnych części świata sugerowało, proponowało czy wyłaniało wspólnie trendy, które były prezentowane na tych targach zabawek, więc jakby z punktu widzenia targów to była taka bardzo ważna grupa ludzi, dlatego że oni decydowali o takim elemencie targów, który przyciągał największe zainteresowanie mediów. No i trudno było założyć, że grono, i tam naprawdę byli, wiesz, ja nie mówię w tym momencie o sobie, ale tam byli naprawdę mega fachowcy, którzy całe życie przepracowali w branży zabawkarskiej, więc trudno było powiedzieć targom, słuchajcie, no ja teraz odchodzę, tutaj zastąpi mnie Urszula, no to ona niech wejdzie do tego Trend Committee, kiedy ona jest nowa w branży, rozumiesz, więc tak jakby to było. No i tu było też takie ryzyko, że oni w tym momencie powiedzą, to my w takim razie, bo potrzebujemy kogoś z tej Europy Wschodniej, czy tam środkowo-wschodniej, to my może weźmiemy z kogoś z konkurencyjnego czasopisma, nie? I to było trudne, ale udało się to rzeczywiście bardzo fajnie i łagodnie zrobić. Ja ich uprzedziłem, że ja będę odchodził, powiedziałem, że będzie Urszula, ale powiedziałem, słuchajcie, ja zdaję sobie sprawę z tego, że ona jest nowa, więc ja będę w Trend Committee tak długo, jak wy uznacie, że jakby to jest potrzebne.
Jasne.
Ponieważ ona przejmie moje obowiązki, to ona będzie bardziej na bieżąco z rynkiem i myślę, że na przykład za rok jak najbardziej będzie gotowa, żeby mnie zastąpić, ale to będzie wasza decyzja. I tak zrobiliśmy rzeczywiście, tam rok zdaje się odczekaliśmy i no i oni powiedzieli okej, dobra, spotkali się z nią, porozmawiali i uznali, że możemy zrobić zamianę.
Okej, miałem pytać od razu o to, jak to zrobiłeś, ale sam już powiedziałeś. Czyli zadbałeś po prostu o to, żeby oni się czuli komfortowo z tą zmianą i żeby nie stworzyć żeby żadna ich obawa nie stała się rzeczywistością co do takiej zmiany. Więc wydaje mi się, że po prostu klasyczne takie zasady budowania relacji z jakimś kontrahentem. Tak przynajmniej ja to odbieram. Przejdźmy może w takim razie do podcastowania. Chciałbym, żebyś mi trochę opowiedział, jak wyglądał początek twojego podcastowania. Zaczynałeś to, jak jeszcze nikt nie robił podcastów w Polsce, albo robiło to bardzo niewiele osób. I jestem ciekawy, jak wyglądał ten twój początek, jak czułeś się z tym, że zaczynasz podcast i takie nowe, tak właściwie nowe medium, którego nikt nie robi. Wiadomo, że to jest zawsze takie, wiąże się z wieloma z dużym ryzykiem, że coś się może nie udać, że to się nie przyjmie w Polsce i jak podszedłeś do tego i jak ten pierwszy okres, przez ten pierwszy okres przebrnąłeś?
Pojawiają się czasami takie nowe platformy społecznościowe i ludzie, i wiesz, jest coś takiego, że wchodzi nowa aplikacja i ona będzie nowym Facebookiem, czy tam nowym Instagramem, nie? Mhm. No i jak tam zakładasz konto, to w zasadzie to nie masz wielkich nadziei pewnie. Znaczy, może być tak, że ona będzie nowym Facebookiem, ale ogólnie szanse są marne. I mhm. dokładnie ten sam mechanizm był ze mną i z podcastem. To znaczy, dla mnie to było coś nowego, coś, co jest kompletnie nieznane. Ja sam nie wiedziałem, co to jest. I ja nie patrzyłem na to w ogóle przez pryzmat, że ja czymkolwiek ryzykuję, bo ja założyłem, że po prostu tego nikt nie będzie słuchał, że to jest coś, co wiesz, jakby zrobię sobie, że zrobimy z Pawłem jako taką fajną, fajny czas spędzony dla nas, bo sobie fajnie pogadamy na różne ciekawe tematy. Mhm. Jak ktoś posłucha, to spoko, ale nie nastawiałem się na to. Poza tym wtedy też nie było czegoś takiego jak statystyki podcastowe, więc my też publikowaliśmy te odcinki i nie wiedzieliśmy, czy ktoś tego słucha, czy nie słucha. Tam czasem ktoś napisał, no to wiedzieliśmy, że ktoś posłuchał. Wow. Ale i też zdawałem sobie sprawę z tego, że no, one się ukazywały też i u mnie na blogu, i u Pawła przede wszystkim na blogu, a jego blog już wtedy był popularny, więc no, wiedziałem, że ktoś posłucha, tak zdroworozsądkowo, ale nie, wiesz, to nie robiłem sobie żadnych nadziei, żadnych planów, że tutaj jakoś to coś wielkiego z tego wyjdzie. Była to dla mnie po prostu fajna forma, jako że wcześniej pracowałem w radiu, jako że właśnie no, mieliśmy z Pawłem wiele wspólnych tematów, to była to taka forma, którą po prostu przyjemnie było mi robić.
Mhm. Właśnie miałem mówić, że słychać, że pracowałeś w radiu. Nie słyszałem tego, jak słuchałem twoich podcastów, ale jak rozmawiam z tobą, to co słyszę, że masz radiowy głos i widać, że nad tym pracowałeś. To też jest jedną z rzeczy, o których chciałem porozmawiać. Jak odbierasz to, co się działo w radiu, a to, jak się prowadzi podcast, jakie są różnice, jakie są przewagi podcastu, plus to, jakie czego się nauczyłeś w radiu, co uważasz, że jest bardzo istotne w podcastowaniu?
To zacznę od końca, to znaczy na pewno w radiu nauczyłem się warsztatu i tego, żeby, wiesz, nie mówić do mikrofonu tak, bo to będzie źle słychać, albo nie mówić, wiesz, 1,5 metra od niego, bo wtedy też będzie źle. Mhm. Nauczyłem się tego, żeby jakość nagrania też była odpowiednia, bo później w radiu jest tak, że nawet jeżeli są pewnego rodzaju tam narzędzia, filtry, żeby ten dźwięk poprawiać, to w radiu nie ma na to czasu, więc po prostu opłaca ci się dobrze nagrać dźwięk, bo później no, masz, nawet jeżeli teoretycznie dałoby się coś z tym zrobić, to po co się tyle męczyć i marnować ten czas. Nauczyłem się też takiego w ogóle, wiesz, takiej śmiałości, otwartości w mówieniu do mikrofonu, dlatego że też na początku pierwsze zadanie, jakie pewnie ciągle tak jest, nie wiem, tak było, jak ja zaczynałem pracować, pierwsze zadanie radiowe, przychodzisz, dostajesz mikrofon, magnetofon wtedy jeszcze był z kasetą i idź na ulicę, nagraj sondę, nie? I musisz się przełamać, żeby podejść do kompletnie obcych ludzi i zadać im jakieś pytanie i jeszcze dopilnować, żeby to się nagrało i część z tych ludzi cię oleje, część z tych ludzi, wiesz, tam odpowie z tylu, nie udzielam wywiadów. I jakby to jest coś takiego bardzo cennego w pracy w radiu, to, że właśnie możesz rozmawiać z bardzo różnymi ludźmi, a równocześnie możesz się trochę schować za tym mikrofonem, bo jednak ty jesteś jakby narzędziem w jakimś większym organizmie, więc to jest o tyle bezpieczne, że nie musisz tego brać do siebie, że jak podchodzę tam z kostką, nie wiem, RMF i ktoś nie chce ze mną rozmawiać, to w zasadzie to nie ze mną nie chcę rozmawiać, tylko z RMF-em, prawda? Czy tam z jakąkolwiek inną stacją tam mam ją na kostce. Więc to jeżeli chodzi o ten warsztat,
jeszcze te rzeczy. Chcę tylko sklaryfikować sondę, bo ja nie do końca wiem i domyślam się, że ludzie, którzy słuchają, też mogą nie wiedzieć, co to jest.
A, no to po prostu wiesz, to jest takie, że wychodzisz i pytasz ludzi na przykład, nie wiem, co ostatnio przyjemnego panią albo pana spotkało, nie? No i ty potrzebujesz z jakiegoś powodu takiego dźwięku. Mhm. No i ludzie mówią. I pamiętam, że mój redaktor naczelny pierwszy też udzielił mi takich wskazówek, mówi, pamiętaj, żeby tak, zadawać pytanie otwarte, czyli nie, żeby ludzie odpowiedzieli tak albo nie, tylko żeby coś tam się wywiązali. On mi zresztą podał, jaki jest temat, więc to jakby pytanie było, można powiedzieć, narzucone, ale mówi, pytaj różnych ludzi, grubych, chudych, wysokich, niskich, starych, młodych, żeby ta sonda była różnorodna, dlatego że wtedy rzeczywiście, no żeby to nie było 5 klonów, nie? Im bardziej różnych ludzi pytasz, tym większa szansa, że odpowiedzi będą różnorodne i dzięki temu sonda będzie ciekawa. Później oczywiście nauczyłem się jeszcze różnych innych rzeczy o robieniu sond ulicznych. Też to są różne sposoby właśnie, jak z tych ludzi wyciągać emocje, jak sprawić, żeby te wypowiedzi były ciekawsze, żeby to nie było tylko takie, wiesz, ślizganie się po temacie. No ale to już jakby się wchodzi tam jakoś głębiej w warsztat. Więc to są na pewno rzeczy...
I wykorzystujesz takie informacje w podcastowaniu? Jakby myślisz o tym, jak zadać pytanie, jak prowadzić rozmowę, żeby zaangażować tę osobę bardziej i tego typu rzeczy?
Tak, znaczy ja myślę, że to, wiesz, ja to już mam tak wdrukowane, że ja się nad tym nawet nie zastanawiam. No ale wiesz, jak nawet jak zadaję pytanie czasami, na które można odpowiedzieć tak albo nie, no to ja też zdaję sobie sprawę, że ten gość nie odpowie mi tak albo nie, tylko od razu dołączył uzasadnienie, a nawet gdyby był złośliwy i odpowiedziałby tak, no to bym mu powiedział, okej, to rozwiń. W ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, że jest taki gatunek dziennikarzy, którzy w ogóle nie zadają pytań swoim rozmówcom.
Okay.
I to są dziennikarze sportowi.
Mhm.
Dziennikarz sportowy, jak pyta zawodnika po meczu, to mówi, w pierwszej połowie niezbyt wam szło. I podstawia mikrofon. I wiesz, i ten mówi, no tak, rzeczywiście w pierwszej połowie mieliśmy problemy i tak dalej, ten. Ale druga połowa była już lepsza. I podstawia mikrofon rozmówcy, nie? Więc dziennikarze sportowi nie zadają pytań.
To jest jakaś, z jakiegoś powodu to wynika?
Wiesz co, ja myślę, że tam jest po prostu dość trudno, bo oni w zasadzie mogliby każdą wypowiedź swoją kończyć, czy możesz to skomentować, nie? No bo on widział ten mecz, więc nie zapytaj, jak wam szło w pierwszej połowie, no bo to byłoby absurdalne. Także myślę, że z tego to wynika, no ale jest to śmieszne, bo to jest taka rozmowa właśnie, taki ping-pong, a nie zadawanie pytań rzeczywiście. I też druga strona, czyli ci zawodnicy i ci trenerzy też są przygotowani na tę formę, znaczy oni mają, wiesz, mają te swoje regułki, którymi lecą właściwie po każdym meczu, no i wiadomo, że tam, nie wiem, przed meczem zawsze będą oceniać przeciwnika, zawsze będą tam mówić o jakichś tam kontuzjach, czy jakichś ewentualnie innych problemach. Po meczu, no w zależności od wyniku, będą się albo cieszyć, albo nie wiem, brać na klatę, albo coś. Więc tutaj jest kilka możliwych scenariuszy. Także myślę, że z tego wynika ten brak pytań u dziennikarzy sportowych. To jest po prostu taka sytuacja. Natomiast czym się różni podcast od radia? Tym, że w radiu jesteś trybikiem w maszynie i jeżeli jesteś reporterem newsowym, no to musisz reagować na bieżące wydarzenia. Możesz oczywiście wymyślać swoje tematy, to jest bardzo mile widziane, tyle tylko, że trudno trochę znaleźć na to czas w sytuacji, kiedy dzieją się rzeczy, które trzeba obsłużyć, no bo jak przyjeżdża, nie wiem, tam prezydent do miasta, no to wiadomo, że trzeba to odnotować. Jeżeli jest jakaś tam, nie wiem, powódź, pożar, czy cokolwiek, czy początek roku szkolnego, czy jeszcze nie wiadomo co, no to trzeba o tym powiedzieć, więc są pewne rzeczy, które z kalendarza, można powiedzieć, wpadają i w radiu też jesteś ograniczony formami, w zależności od stacji radiowej. Ja pamiętam, że jak przeniosłem się na przykład z RMF-u do Radia Wrocław, to w RMF-ie robiło się, dźwięk reporterski miał tak 40 sekund, w ogóle w porywach, nie wiem, czy się zdarzało, że miał minutę, powiedzmy, że miał 40 sekund dźwięk w serwisie. W Radiu Wrocław, pamiętam, że to było po wakacjach, ja od września zaczynałem i miałem zrobić nagranie od początku roku szkolnego na 3 minuty. Pomyślałem, Jezu, co ja, o czym ja będę mówił przez 3 minuty o początku roku szkolnego? Przez 3 minuty to ja mogę opowiedzieć w ogóle historię ludzkości. Ale o czym tu mówić przez 3 minuty? Jak tu się nic nie wydarzyło, no 1 września jest i po temacie. Więc to było na przykład trudne dla mnie na początku, żeby się przestawić na taką formę, gdzie mam dużo więcej czasu niż się przyzwyczaiłem. Więc w przypadku podcastu to ty decydujesz i wiesz, jak masz ochotę nagrać odcinek, który ma 6 godzin, to możesz to zrobić. Jak masz ochotę nagrać odcinek, który ma pół minuty, to też możesz to zrobić. I wiesz, i to jest coś, co mnie mega kręci, dlatego że ja też się nudzę, jeżeli robię w kółko to samo. Dlatego ja ciągle, wiesz, coś zmieniam, kombinuję, kręcę, jakieś zwroty stosuję po to, żeby samemu się nie zanudzić powtarzalnością tego, co robię.
Tak, to jest właśnie super w podcaście, ta wolność kreatywna, że możesz robić co chcesz, jak chcesz i kiedy chcesz, także to jest coś, co też mnie bardzo, bardzo przyciąga. Powiedziałeś o otwartości i tym, że nauczyłeś się mówić do ludzi, jakby przestałeś mieć problem z tym po pracy w radiu, tylko że w podcastowaniu troszeczkę w inny sposób się wypowiadasz. Nie możesz powiedzieć w większości rzeczy w radiu, bo tam jakby, tam przyjmujesz tak jak powiedziałaś, jesteś trybikiem, możesz powiedzieć niektóre rzeczy, w większości pewnie nie możesz powiedzieć. Natomiast podcast jest kompletnie inny i nawet dobrze jest, kiedy rozmawiasz troszeczkę o innych rzeczach, więc to jest jakby inna forma otwartości. Jestem ciekawy, jak zaadaptowałeś się do tego, jak zacząłeś nagrywać podcast.
Wiesz co, z tą otwartością, bardziej chodzi mi nawet o taką otwartość z wyjściem do ludzi. Mhm. Dlatego, że samo mówienie w podcaście bardzo często świetnie sprawdzają się introwertycy, którzy właśnie, oni nie potrzebują być jakoś otwarci, hej do przodu i tak dalej, tylko oni mają w głowie pewną koncepcję i potrafią o tym powiedzieć. Mhm. I to właśnie bardzo często efekty są świetne. Ja też jestem introwertykiem, ale radio zmusiło mnie do tego, żeby na przykład, nie wiem, zadzwonić do kogoś, kogo nie znam, albo właśnie zaczepić kogoś, kogo nie znam. I to wiesz, to nie jest tak, jak jadę na konferencję, to nie jest też tak, że ja podchodzę do obcych ludzi i zaczepiam, raczej czekam, aż ktoś mnie zaczepi. Ale jak potrzebuję, to po prostu to wiem, że dam radę. A znam ludzi, którzy dla których potężną barierą jest to, że oni nawet jako dziennikarz, nawet reprezentując tę markę, mają zadzwonić do obcego człowieka. I wtedy, wiesz, skręcają się, kombinują, wysyłają maile, ale wiesz, ale nie zadzwonią. Boją się tego kontaktu takiego. Więc to mam na myśli, kiedy mówię o tej otwartości.
Powinni pójść popracować w sprzedaży chwilę. Szybko by się...
Tak, ale widzisz, no dokładnie, bo sprzedaż też jest takim, sprzedaż jest trudniejszym dużo testem, dlatego że tam jednak musisz, tam dużo łatwiej wziąć te wszelkie obelgi potencjalne klienta na siebie i tam masz bardzo jasny taki wynik, no bo kupił albo nie kupił, a w podcaście nawet jeżeli się zgodził, powiedział, to ta rozmowa może być słaba, może być coś tam, może być dobra, może być słaba, nie z twojego powodu, możesz sobie to tak tłumaczyć, tylko z powodu gościa, chociaż w angielskiej szkole nauczyliby cię no excuses, także wiesz, no. Także niestety myślę, że tak, sprzedaż jest świetnym testem i na przykład ja sprzedaży nie. Jak zakładałem firmę i wiedziałem, że będę potrzebował sprzedawać reklamy, to od samego początku zatrudniłem osobę, która tym się właśnie miała zająć, bo dla mnie to raz, że byłoby za dużo, bo robienie całego czasopisma plus sprzedaż to byłoby bardzo dużo, ale też ja jako handlowiec myślę, żebym się straszliwie spalał z tym, że właśnie klienci odrzucają moje oferty.
Ja to właśnie mam odwrotnie. Ja jeśli mam jakieś biznesowe rozmowy, to jestem super otwarty i bardzo chętnie rozmawiam z klientami, ale to jest właśnie rzecz, na którą się natknąłem w podcaście, dlatego też pytam o tą otwartość, bo w podcaście, jeśli mam przedstawiać swoje poglądy i jakby moją perspektywę, to jest coś, gdzie czuję stres. Zaczynam mówić, czuję, że głos mi delikatnie drży albo nie drży, ale mi się wydaje, że mi drży, więc to też wpływa na to, jak mówię. Także to jest coś, o co pytałem, czy z czymś takim się spotkałeś, że jakby mówisz o innych rzeczach i to może sprawiać jakiś problem.
Wiesz co, to jest kwestia też tego, jaki model podcastu sobie wybierzesz. Dlatego, że ja wybrałem taki model, w którym przeważnie wyciągam jakieś konkretne porady od moich gości i ja nie muszę być na froncie. Znaczy ja po to zapraszam gościa, żeby on był na froncie i żeby on powiedział coś takiego, co mnie też zainteresuje i zainteresuje słuchaczy. A w sytuacji, kiedy ja miałbym, bo robiłem też takie odcinki oczywiście solowe, ale to były też odcinki merytoryczne, znaczy w sensie ja mówiłem wtedy o jakimś konkretnym temacie i to ten temat był na pierwszym planie, a nie ja jako osoba. Mhm. Bo z mojego punktu widzenia, znaczy ja uważam, że jest bardzo dużo wokół nas w tej chwili osób, których życie możesz obserwować, których emocje możesz obserwować. Jeżeli ktoś... Mnie to nie interesuje, obserwowanie życia czy innych ludzi. Mhm. Jeżeli kogoś to interesuje, to jest naprawdę wiele osób, które może sobie poobserwować i nie czuję potrzeby ani jakiejś szczególnej wartości w tym, że ja będę dodatkowo w swoim podcaście zawracał innym głowę moimi przemyśleniami. Oczywiście, jeżeli mam coś do powiedzenia, co moim zdaniem jest wartościowe dla nich, mhm. to ja o tym powiem, jasne, mhm. ale na przykład nie czuję, właśnie nie tyle chodzi o otwartość, co o taką wartość niesioną przez tę treść. Więc nie czuję wartości w tym, że ja będę dzielił się jakimiś swoimi dywagacjami, z których ta druga strona nie będzie mogła wyciągnąć wiele dla siebie.
Mm-hmm. Ale na przykład jak rozmawiasz o marketingowych sprawach, a dużo o nich rozmawiasz, to nie dorzucasz tam jakichś swoich perspektyw na to, jak podejść do niektórych zagadnień? Czy jakby starasz się przedstawiać taką w cudzysłowie sztywną wiedzę?
Nie, no dorzucam jak najbardziej, ale widzisz, ale tutaj mówię o swoich doświadczeniach na przykład. Mm-hmm. I to, bo to z mojego punktu widzenia ma wartość dla słuchacza. Bo z jednej strony może się dzięki temu czegoś nauczyć, z drugiej strony tę taką ogólną wiedzę to znajdzie wszędzie. Jakby jest, wiesz, pierdyliard wpisów blogowych na każdy możliwy temat. Mm-hmm. I tam są takie generyczne porady. A jeżeli te generyczne, nawet jeżeli mówisz o tych generycznych rzeczach, ale dorzucisz do tego swoją perspektywę, swoje doświadczenie, zderzysz to z jakąś sytuacją, w której byłeś, to wtedy okazuje się, że nawet ta sama treść zupełnie inaczej działa. Ja nieraz tak miałem, że słyszałem coś, czy czytałem coś po raz kolejny, ale ponieważ tym razem był to komunikat od innej osoby, mhm. to ten sam przekaz przefiltrowany przez inną osobę trafił do mnie lepiej. I dlatego też z mojego punktu widzenia podcasterzy tutaj jakby nie ma sensu, tworząc podcast, naśladować kogoś innego, dlatego że no on jest, powiedzmy, podcaster X, to jest 100% podcastera X. Jeżeli będę ja go naśladował, no to będę być może, nie wiem, 70% podcastera X.
Jeśli dobrze ci pójdzie.
No i teraz, to w ogóle jest genialny wynik. No i teraz pytanie brzmi, dlaczego ktoś miałby chcieć wymęczone 70% podcastera X, jeżeli może mieć 100%? Więc tutaj podcast jest moim zdaniem takim, zresztą są różne takie dziedziny życia, ale w wielu przypadkach jest tak i w podcaście również, że na początku, kiedy uczysz się czegoś, to oczywiście warto mieć ludzi, którzy będą dla ciebie punktem odniesienia, ale po pierwsze nie jednego człowieka, tylko różnych ludzi, po to, żeby zobaczyć, jak ten robi to, tamten robi tamto, wyciągnąć od nich to, co mi się podoba u tego, to co u tego, próbować to u siebie i teraz zweryfikować, jak to wyszło w moim wykonaniu. I zwykle się okaże, że coś wyszło świetnie, a coś wyszło słabo. Mhm. Więc to jest proces takiego ciągłego szukania, inspirowania się i przepuszczania przez siebie. Nie naśladowania jednej osoby, tylko raczej właśnie kompilowania i to nie tylko na podstawie podcasterów, dlatego że bardzo dużo rzeczy o podcastowaniu można się nauczyć oglądając czy to YouTube'a, czy telewizję, czy słuchając audiobooków, czy czytając książki, czy oglądając prezentacje, bo w ogóle prezentacje są dla mnie też takim kapitalnym sposobem przekazywania treści i właściwie no też uprawiając każdą inną formę, można się od dobrych autorów prezentacji wiele nauczyć.
Tak jest, oni są mistrzami. Mówisz o takich prezentacjach jak TED Talks, tak?
Tak, tak, tak. No bo tam jest, wiesz, tam masz storytelling, tam masz narrację, tam masz ekspresję, więc to jest wiele, wiele różnych elementów i każdy może tam coś złapać dla siebie.
Mhm. A opowiadałeś teraz, jak podchodzić do tworzenia podcastu i od razu mi się przypomniało, że masz kurs podcastowy i byłem ciekawy, na czym polega ten twój kurs i czego się ludzie mogą dowiedzieć z tego.
Kiedy zacząłem tworzyć ten kurs, to popatrzyłem na inne kursy, które były na rynku, i zauważyłem, że one się bardzo często skupiają na takich aspektach stricte zrób podcast, czyli jak nagrać, jak zmontować i jak opublikować. Nie? I zrobiłem taką ankietę, gdzie zapytałem ludzi i zresztą powtarzam te pytania co pewien czas, żeby też weryfikować to, ale już w tej pierwszej ankiecie wyszło, że ludzie mają problem, oczywiście jakby są pewne rzeczy, których muszą się nauczyć, ale mają też problem z tym, żeby ułożyć sobie w głowie w ogóle, o czym ten podcast ma być, jaki on ma być, dla kogo on ma być, po co, zaplanować to, co tam ma być powiedziane, później żeby też ktoś chciał posłuchać tego podcastu. Więc ułożyłem to wszystko w taki proces, który zaczyna się od tego, że myślimy w ogóle o tym swoim, on się nazywa fundamenty, no więc jakby zastanawiam się właśnie o czym, dla kogo, po co ten podcast ma być, no i podejmuję takie jakieś pierwsze decyzje, że tu jaki on będzie miał tytuł, co tam będzie na okładce, gdzieś zaczynam sobie ten podcast wyobrażać tak, żebym później tworząc go już wiedział, miał właśnie te podstawy, wiedział co to w ogóle będzie. No i później, to jest pierwszy etap i później są kolejne etapy, czyli planowanie treści odcinka, nagrywanie, montaż, dystrybucja, żeby to się znalazło wszędzie, gdzie powinno się znaleźć, i promocja. No i tak naprawdę te fundamenty robimy raz, a cały ten pozostały krąg, no to właśnie jest krąg, to jest cykl, który się powtarza przy każdym odcinku. Więc przerabiając kurs, od razu tworzysz, można powiedzieć, pierwszy odcinek swojego podcastu, no i wszystkie kolejne według tego samego schematu. I tak to wygląda.
Okej, okay. I to jest, oferujesz tylko jeden kurs, znaczy tylko, nie chcę mówić, że to mało, w każdym razie masz jeden kurs, tak?
Tak, znaczy w sensie jeden kurs dotyczący podcastowania i jeden kurs w ogóle. To jest tak, że już czuję od pewnego czasu, że powinienem coś jeszcze zrobić, bo też widzę, że ludzie mają różne potrzeby związane, bo tak naprawdę czym jest podcast z mojego punktu widzenia? To czy taki, jakiego ja uczę, bo to jest też istotne. Są podcasty takie jak Kryminatorium na przykład, gdzie są historie kryminalne, czy są podcasty fabularne, narracyjne, takie bardziej, czy z opowiadaniami różnymi. I to jest trochę inna dziedzina, to jest bardziej taka kreacja w formie dźwiękowej, czy jakieś tam słuchowiska, a taki podcast, jakiego ja uczę najbardziej, to jest tak naprawdę content marketing, to jest przekazywanie nie tylko wiedzy, bo tam może też być inspiracja, ale tam mogą, mam też wśród uczestniczek kursu taką, która robi na przykład opowiadanie erotyczne, więc można też jak najbardziej, ale i jakby można się też tego nauczyć za pomocą tego mojego kursu, ale to, na co ja najbardziej stawiam, kładę nacisk, to jest właśnie wykorzystanie podcastu jako formy content marketingu. No i teraz, podcast jest jednym z nośników content marketingu, ale nie jedynym. Są Jasne. Inne, ja tak naprawdę robię i blog, i YouTube'a, i media społecznościowe, i to wszystko też są jakieś kanały dotarcia w content marketingu, więc gdzieś jedna z koncepcji, która chodzi mi po głowie, to jest taka, żeby zrobić coś takiego właśnie trochę szerzej content marketingowego. Jakieś tam inne koncepcje też mi się kołaczą, także mam trochę dylemat, czym się zająć w pierwszej kolejności, ale mam nadzieję, że mi się to skrystalizuje do końca tego roku.
Okej. TikToka używasz?
Nie, miałem takie nawet pytania, takie propozycje. W ogóle był taki wysyp kiedyś. Było parę dni, kiedy dostałem kilka propozycji niezależnych od siebie, gdzie ktoś proponował, że poprowadzi mi absolutnie za darmo TikToka dla mnie, żebym ja się tylko zgodził. I nawet tam napisałem do jednego z tych ludzi, mówię, słuchaj, jakby jest jeden problem. Ja kompletnie nie mam czasu na tworzenie czegokolwiek na tego TikToka. Więc jeżeli to by miało wyglądać tak, że ty weźmiesz coś, co ja gdzieś wypuszczam w innych kanałach i coś z tego zrobisz, to możemy spróbować, ale z mojego punktu widzenia to jest trochę słabe, no bo ja tam nie będę wchodził w żadne interakcje i tak dalej, bo nie mam na to czasu. No i on powiedział, a nie, no to rzeczywiście, gdyby to tak miało wyglądać, że to będzie nic takiego stworzonego specjalnie na TikToka, to trochę to nie ma sensu. Ja się z tym zgadzam, bo z mojego punktu widzenia tam jest trochę, ja wiem, że tam, wiesz, szybko rośnie i tak dalej, ale z mojego punktu widzenia tam jest trochę inna grupa docelowa niż ta, którą ja przyciągam. Ja przyciągam trochę starszych ludzi, ja wiem, że oni też są na TikToku, wiem, że specjaliści jacyś tam się pojawiają na TikToku, ale to, wiesz, no... Z mojego punktu widzenia nie ma sensu być wszędzie tylko po to, żeby być, tylko jak już jesteś w jakimś kanale, to faktycznie trzeba być tam aktywnym i ja raczej idę teraz w kierunku ograniczenia liczby kanałów niż dokładania kolejnych, bo na przykład robiłem ostatnio ankietę i się okazało, że prawdopodobnie nie ma sensu, żebym był na Twitterze, jest bardzo mały sens, żebym był na LinkedInie, więc zdaje się, że się w ogóle ograniczę do Facebooka, Instagrama i YouTube'a, jeżeli chodzi o takie media społecznościowe, traktując YouTube'a jako medium społecznościowe.
LinkedIn to ciekawe, bo wydaje mi się, że twój profil się idealnie sprawdza na LinkedIna, natomiast z Twittera też się właśnie ewakuowałem, bo to jest takie trochę oszustwo. Jeśli nie używam go personalnie, to ja nie czuję Twittera i nie jakoś nie widzę siebie używać go, więc to jest trochę takie... Chciałem być na większej ilości social mediów, ale zrezygnowałem już z Twittera. Czemu LinkedIn ci się nie odpowiada? Tego kompletnie nie rozumiem.
Wiesz co, LinkedIn mi się zawsze kojarzy z korpo, a ja po prostu nie cierpię takiego stylu, takiego świata i może też wynika to z tego, że dostaję tam co jakiś czas jakieś, wiesz, propozycje od jakichś tam headhunterów, które mnie kompletnie nie interesują, więc LinkedIn jest narzędziem z mojego punktu widzenia rzeczywiście do budowania swojej kariery, ale w sytuacji, kiedy tę karierę budujesz w jakichś tam strukturach, ja nie zamierzam rezygnować z prowadzenia własnej działalności i iść na etat, więc nie bardzo mnie to interesuje. I też z tej mojej ankiety wyszło, że no, z LinkedIna jako priorytetowego medium społecznościowego korzysta 6% moich odbiorców. No więc to jest mało. Znaczy myślę, że ci sami ludzie po prostu albo po prostu nie będą mnie obserwować w żadnych mediach społecznościowych, jeżeli nie chcą tych pozostałych, a jeżeli chcą, no to mnie znajdą na Facebooku, gdzie pewnie i tak są, albo na Instagramie.
Okej, to ciekawe. Jakby byłbym przekonany, że to jest właśnie twoja grupa docelowa, no ale człowiek całe życie się uczy. Bardzo dobrze znasz się na marketingu, więc chcę cię zapytać jeszcze jedną rzecz odnośnie TikToka, bo na TikToku szybko się rośnie i to jest coś, co wszyscy powtarzają, natomiast słyszałem głosy, że szybko się rośnie, natomiast te zasięgi nie dają takiej samej wartości jak na przykład na Instagramie i Facebooku. I czy ty się z tym zgodzisz?
Wiesz co, no nie mam TikToka, więc jakby nie mam punktu odniesienia, ale to mnie jakoś specjalnie nie dziwi, dlatego że wszystkie platformy, które są, rywalizują o uwagę odbiorców. I w przypadku, kiedy mamy do czynienia, znaczy, dlaczego dla mnie też podcast jest takim cennym medium, porównując go, stawiając go jakby obok wszystkich innych też platform społecznościowych, bo w podcaście ja mogę zatrzymać uwagę, mogę zatrzymać słuchacza na kilkadziesiąt minut. Na YouTubie zatrzymuję go na kilkanaście minut, na blogu zatrzymuję go na kilka minut, a w mediach społecznościowych to są jakieś sekundy. Więc z mojego punktu widzenia ta liczba osób nie ma wielkiego znaczenia, jeżeli każda z tych osób poświęci mi 5 sekund. To w ogóle, wiesz, co to jest 5 sekund? W tym czasie można pokazać śmieszny obrazek albo można nakręcić jakiś filmik, który będzie, wiesz, atrakcyjnie wyglądał, ale to nie jest ten rodzaj wartości, który ja tworzę. Znaczy, nie mam nic uwielbiam dobrą rozrywkę i doceniam kreatywność ludzi, którzy tworzą memy. Chwała im za to. Też lubię się pośmiać przy fajnych memach, ale to nie jest, wiesz, to nie jestem ja, więc ja czegoś takiego po prostu nie umiem robić. I w związku z tym to jest dla mnie podstawowa sprawa. Zresztą w tej ankiecie pytałem też o TikToka i tam chyba było 0%, jeżeli dobrze pamiętam, więc wiesz, no to, że coś rośnie, to jeszcze nie znaczy, że my tam koniecznie powinniśmy być. Zresztą ja w ogóle jestem sceptycznie nastawiony do takich różnych nowinek, dlatego że one pożerają masę naszej uwagi, a niekoniecznie dają zwrot. Ja jestem raczej zwolennikiem takich, znaczy patrzenia na swoje decyzje w perspektywie bardziej długofalowej i tego, co one mi dadzą w przyszłości, czy to, że ja na przykład stworzę jakieś bardzo, załóżmy, żebym umiał i żebym chciał, czy to, że ja stworzę jakieś wysokozasięgowe konto na TikToku, w dłuższej perspektywie cokolwiek mi daje, nie sądzę. Mhm. Dlatego, że tym kontem i tym zasięgiem rządzi TikTok. Więc wiesz, no to jest, ja pamiętam czas, jak wchodził Facebook i w telewizji były programy na żywo, gdzie zachęcali, polubcie nasz fanpage na Facebooku. I wiesz, i tam telewizja zamiast brać od Facebooka kasę za reklamę, naganiała tam ludzi, żeby oni tam przyszli i teraz z tych zasięgów na fanpage'ach nie zostało nic, więc...
Z Instagramem, jakby, z Instagramem to no, samo się dzieje, no.
Więc wiesz, jakby te platformy społecznościowe oczywiście można, są ludzie, którzy potrafią się załapać na te fale i wiesz, idą za trendem, mm-hmm. nie? Jeżeli bardziej się ruch przenosi na TikToka, to idziemy na TikToka, tu był Clubhouse, to idziemy na Clubhouse i jakby przeskakujemy po to, żeby gdzieś tam zawsze trafiać do części ludzi, tyle tylko, że w ten sposób trafiamy przeważnie do tych ludzi, którzy są tymi takimi wczesnymi adopterami i oni, wiesz, szybko wchodzą na te media, co nie znaczy, że oni tam zostaną i jeżeli chcemy trafić, jakby niekoniecznie do tych chcemy trafić. No, gdybym robił znowu program o nowoczesnych gadżetach technologicznych, to pewnie bym tak robił, mhm. bo to może być bardzo dobra strategia, ale ponieważ ja robię taką treść trochę bardziej evergreenową, no to nie czuję potrzeby ścigania się z tym, co tam akurat teraz dynamicznie rośnie.
Plus YouTube i podcast to jest coś, co zostaje. Czyli możesz sobie, jakby w YouTubie bardzo mocno jest wyszukiwarka, natomiast w innych social mediach wyszukiwarki tak nie działają, więc to jest też trochę tak słabe, bo wstawiasz posty i one tak właściwie przepadają. Po miesiącu nikt ich nigdy już nie zobaczy najprawdopodobniej i to jest trochę, dla mnie to jest marnotrawstwo czasu, do tego nie za bardzo przepadam za tworzeniem tego.
Jedna rzecz, tak samo.
Jedna rzecz, która mnie zastanawiała odnośnie twojego podcastu, to z tego co wiem, zacząłeś go prowadzić jako content marketing do promocji swojej książki, która się nazywa tak samo jak podcast Mała Wielka Firma. I z mojej perspektywy, być może jestem w błędzie, chyba stało się tak, że ten podcast finalnie przerósł twoją książkę. Czy dobrze do mnie mam?
Tak, zdecydowanie. No wiesz, książka, ona się ukazała w 2008 roku i była, nie wiem ile książek się wtedy ukazało, mhm. ale z całą pewnością ukazało się wtedy zdecydowanie więcej książek biznesowych niż podcastów, więc jakby dużo łatwiej zginąć w gąszczu książek niż przetrwać z podcastem, który tam kilkanaście lat się ukazuje. Mhm. Tak, zdecydowanie podcast przerósł książkę, no książka też, to też jest kwestia tego, że książka jest zamkniętym dziełem. Mhm. I właśnie dlatego ja szukałem też czegoś jeszcze, bo mnie to zawsze wkurzało, że czytam książkę, coś tam zacznę realizować albo nie wiem, przeczytam, coś mi zostanie w głowie, potem zapomnę, gdzieś ta książka znika z mojego radaru, trochę jak te posty w mediach społecznościowych, mhm. nie? Coś tam wrzucę, zobaczę, spodoba mi się, przeleciało, nie ma. Więc szukałem czegoś takiego, co pozwoli mi utrzymać relację z tym czytelnikiem i co da mu też wartość w dłuższej perspektywie. Mhm. Więc no czymś takim okazał się podcast i rzeczywiście on no, zdecydowanie książkę przerósł.
Okej, okay. I jakie masz w takim razie plany dalej? Bo robisz to już 11 lat i byłem ciekawy, jak podchodzisz do tego, bo to ci przerosło książkę, więc w tym momencie to robisz. Ja nie widziałem u ciebie reklam chyba, ale nie słuchałem też ciebie na żadnym samym audio, więc być może do tego. Czy ty prowadzisz jako biznes, czy tylko jako content marketing?
Wiesz co, pojawiały się rzeczywiście, ja bardzo rzadko mam reklamy, bo też no, ustaliłem takie dosyć zaporowe ceny, żeby ich nie mieć za dużo, ale z mojego punktu widzenia podcast bardzo długo był tylko i wyłącznie hobby. To znaczy ja w ogóle nie szukałem żadnych możliwości monetyzacji i wręcz... No, był taki czas, kiedy jeszcze z Pawłem Tkaczykiem właśnie nagrywaliśmy, że dostawaliśmy jakieś pytania o sponsoring, ale my mówiliśmy, nie, my nie chcemy mieć żadnych sponsorów w podcaście, nie, bo to trzeba nagrać wtedy w odpowiednim terminie i się wywiązać i oni chcą jakieś raporty, w ogóle ble. To jest najgorsze, ale w pewnym momencie, tak, zacząłem publikować regularnie, więc jakby... przestało być dla mnie problemem, że ja muszę wypuścić kolejny podcast za 2 tygodnie, bo ja i tak go wypuszczę, więc jakby ten problem znika. Poza tym mam asystentkę Kasię, która ogarnia wszystkie te kontakty i tam wysyła im te raporty, co oni chcą, więc jakby tym się już też w ogóle nie przejmuję.
Masz głowę. Mhm.
Tak, i też doszedłem do tego, że ponieważ branża dziecięca i wydawnictwo jakby dzieje się beze mnie, no to ja mam trochę takiego uwolnionego czasu i trochę, wiesz, trochę szkoda mi go inwestować, inwestować, robić podcast dla samego nagrywania, bo trochę to jest takie marnowanie, mam wrażenie, mojego potencjału, mówiąc nieskromnie. Poza tym, prawda jest też taka, że jeżeli zarabiamy na czymś pieniądze, to jest takie bardzo namacalne potwierdzenie wartości tego, co robimy. I to jest dla mnie też istotne, że tutaj jakby wtedy rzeczywiście mam pewność, że to ludziom pomaga. Więc wchodzę w jakieś takie rzeczy komercyjne i zarabiam na podcaście na różne sposoby. To jest albo jakaś afiliacja, raz na jakiś czas się trafi jakiś sponsor, no i czy ten kurs podcastowy, czy jakieś tam kolejne, o których myślę, to jest taka podstawowa sprawa. No też była konferencja małej wielkiej firmy, akurat tuż przed pandemią zdążyliśmy, bo to było 29 lutego 2020, więc naprawdę rzutem na taśmę. I niestety pandemia mi trochę pokrzyżowała, bo pewnie byłaby kolejna konferencja na początku 2021 roku, na początku 2022 nie planuję, bo czuję, że to ciągle jeszcze może być taki niestabilny czas i mogą być różnego rodzaju tam piki w zachorowaniach, więc nie chcę absolutnie tutaj narażać nikogo na żadne ryzykowne sytuacje, ale tak, gdzieś otworzyłem się bardziej na te możliwości zarabiania na podcaście.
Okej, właśnie widzę, że trochę odpowiadasz na to pytanie w takiej formie, w cudzysłowie, tłumaczącej się. Ja tego nigdy nie rozumiałem, dlaczego. Od wielu osób to słyszałem, że tworząc content do internetu właśnie nie czują się do końca komfortowo z tym, że z tego zarabiają. Ja tego nie do końca rozumiem, bo każdy musi z czegoś żyć przecież. Jeśli dostarczasz wartość i ludzie są zadowoleni z tego, co robisz, to czemu miałbyś tego nie zarabiać? I dla mnie to jest takie oczywiste, że jeśli robię podcast, to na pewno będę chciał w przyszłości z niego zarabiać, bo nie chcę poświęcać czasu, mojego czasu na coś, z czego nie mogę zarabiać i co nie. Po drugie, sama budowa podcastu i poprawianie jakości, to też wszystko kosztuje przecież. To nie jest za darmo. Jeśli chcesz to robić, to naprawdę
tak, wysokim... Wiesz co, z jednej strony myślę, że w moim przypadku to wynika, bo ja też zgadzam się z tobą, że jeżeli ktoś robi dobrą robotę, to powinien za to dostawać pieniądze, to jest dość proste. W moim przypadku pewnie gdzieś takie te opory i to, że to być może zabrzmiało właśnie jak tłumaczenie się, to wynika z tego, że ja to rzeczywiście przez lata robiłem w głowie mojej, jako hobby. I dla mnie to jest trudne, żeby się przestawić, bo wiesz, z mojego punktu widzenia, jeżeli masz hobby, golfa, to golf też kosztuje. Wyjazdy, sprzęt, hotele, to wszystko kosztuje. I podcast jest takim hobby jak golf. Znaczy po prostu robisz coś, co ci sprawia frajdę i wydajesz na to pieniądze, bo lubisz. Też nie uważam, żeby to było coś złego, zarabianie dzięki podcastowi czy na podcaście.
Plus kupę czasu to kosztuje. To nie jest tak, że nie wiem, czy ludzie sobie zdają sprawę z tego, ile czasu trzeba poświęcić na to, żeby przygotować podcast, przygotować się do spotkania, obrobić go później, wstawić wszędzie. To nie jest tak, że to trwa 2 godziny. Także to jest poważna robota. Oczywiście to zależy, ile odcinków wypuszczasz. Natomiast dla mnie obrobienie jednego odcinka i zrobienie wszystkiego w tym momencie zajmuje mi jeden dzień. Nie wiem, ile tobie to zajmie.
Tak. No, ja też, ja mam Kasię i mam Grzegorza, który montuje, więc jakby wygląda to trochę inaczej, ale też wiesz, oni nie pracują dla mnie za darmo, ja też im płacę, więc to albo mój czas, albo moje pieniądze, to na jedno wychodzi. Natomiast rzeczywiście też to próbowałem policzyć, bo bardzo często mnie ludzie pytają, ile trzeba poświęcić czasu na zrobienie podcastu, to z moich obliczeń to zawsze tak mniej więcej się kończy, czyli jeden odcinek to jest jeden pełny dzień roboczy.
Więcej niż wam się wydaje. Tak bym to określił.
Zwłaszcza na początku, kiedy człowiek jeszcze, wiesz, tam powoli montuje, tutaj coś tam się kombinuje, bo później się można nauczyć różnych, trików i nabiera się sprawności w różnych narzędziach.
Okej, okay. Od razu mi się przypomniało, że znalazłem u ciebie filmik, w którym opowiadasz o narzędziu, który pisze po polsku transkrypcie, o czym nie wiedziałem i bardzo ci za to dziękuję, bo to jest na pewno bardzo przydatne narzędzie i chciałem cię zapytać, jak to wygląda w praktyce. Nie pamiętam, ile czasu temu nagrałeś ten filmik, ale już pewnie troszeczkę z tym popracowałeś i czy dalej tego używasz, jak to działa?
Tak, tak, to jest HappyScribe, rzeczywiście bardzo fajne narzędzie. Bo testowałem różne takie narzędzia i HappyScribe był zdecydowanie najlepszy z nich wszystkich, więc korzystamy z niego cały czas, czy bardziej Kasia z niego korzysta niż ja, dlatego że to wygląda, w ogóle proces u mnie wygląda tak, że ja nagrywam odcinek i tylko wrzucam na Slacka informację, że jest nagrany. I w tym momencie już jakby reszta dzieje się poza mną, czyli Kasia wrzuca go do HappyScribe'a i wyciąga stamtąd transkrypcję i napisy i poprawia to, bo no wiadomo, to jest tylko automat i trzeba po nim poprawić, więc te poprawki są konieczne. Tych poprawek jest różnie dużo, w zależności też od gościa i no, takich aspektów technicznych, dlatego że różne osoby różnie mówią i automat, który to spisuje, jedną osobę rozumie trochę lepiej i te słowa interpretuje poprawniej, inną osobę rozumie trochę gorzej. Druga sprawa jest taka, że jeżeli no, są jakieś problemy z jakością nagrania, jakością dźwięku, no to też tutaj mogą być pewne nieścisłości w przekładaniu tego na słowo pisane. Jeżeli ktoś nagrywa w pomieszczeniu, gdzie jest duży pogłos na przykład, no to, to wiadomo, że wtedy ten algorytm tam bardziej się męczy, żeby zrozumieć te słowa. Jeżeli ktoś mówi bardzo szybko, mówi niedbale, no niewyraźnie, to oczywiście też. No i jest też kwestia zapanowania nad taką poprawnością językową, bo są osoby, które mówią, znaczy oczywiście język mówiony jest zupełnie inny niż język pisany i no, w przypadku napisów to tam powiedzmy wybaczamy, no bo oczekujemy, że będzie napisane to, co ta osoba mówi, ale czasami trzeba popracować nad tym, żeby usunąć jakieś takie wtrącenia, które są niepotrzebne, czy jakieś takie zawahania, no to to tutaj różnie w zależności od właśnie tego, jak kto mówi, ale zdecydowanie takie narzędzie przyspiesza pracę po prostu, dlatego że w tym momencie dostajemy materiał, na którym, znaczy w sytuacji, kiedy nie mamy takiego narzędzia, to po prostu masz nagranie, musisz je co parę sekund zatrzymywać i spisywać każde słowo. W sytuacji, kiedy masz takiego HappyScribe'a czy inne podobne narzędzie, ale mówię, akurat to działa najlepiej, no to jest tak, że dostajesz już tekst i mało tego, tam jest taki edytor, który odtwarza ci dźwięk i ty widzisz w tekście, które to jest miejsce, więc możesz słuchając nagrania na bieżąco nanosić poprawki. To zdecydowanie przyspiesza pracę i no, ja jestem zachwycony, że to narzędzie odkryłem, bo rzeczywiście no, bez tego, mimo że to nie ja fizycznie spisuję, to ta praca byłaby dużo bardziej żmudna.
No my mamy trochę gorzej, bo mamy bardzo niepopularny język. Po angielsku to jest mnóstwo aplikacji, które są bardzo, bardzo dokładne w tym robieniu tego, natomiast w Polsce to nie jest aż takie łatwe. Czy ty tych transkrypcji używasz też jako SEO, czyli do promocji tego podcastu, czy raczej skupiasz się na tym, żeby po prostu mieć tekst jako blog?
Używam do SEO, to znaczy to jest tak, że ten tekst tak naprawdę jest przetwarzany na dwie różne formy. Jedna forma to są napisy na YouTubie, druga forma to jest nawet nie tyle transkrypcja, co wersja podcastu dostosowana do czytania, dlatego że to jest, to czym to się różni od transkrypcji? Transkrypcja, taka wyczyszczona można powiedzieć, to jest zapis tego, jak, co kto powiedział, z usuniętymi właśnie jakimiś tam zawahaniami czy pomyłkami i tak dalej. A wersja do czytania to jest ta treść zredagowana w takiej formie, czy w zbliżonej formie, jak robią to na przykład dziennikarze prasowi. Czyli dostosowana do tego, żeby dobrze się ją czytało. Transkrypcję niekoniecznie dobrze się czyta, bo to jest zapis języka mówionego, a wersja do czytania to jest język pisany i to jest przerobione w ten sposób. Tutaj no akurat Kasia była dziennikarką, więc też ma doświadczenie w tworzeniu takich form i też z tego względu właśnie no, ją akurat wybrałem do współpracy, że w jej przypadku ta umiejętność pracy ze słowem pisanym była bardzo, bardzo wysoka.
Okej, jeszcze jedno do ciebie pytanie mam o statystyki. ponieważ masz bardzo dużo doświadczenia i wiem, że te statystyki podcastowe są trochę oszukane, więc jestem ciekawy, jak ty do tego podchodzisz i do których statystyk rzeczywiście przywiązujesz uwagę, bo te na przykład plays, czy ile razy ktoś odtworzył podcast na Spotify'u, jest ich mnóstwo, ale to jest nawet na jedną sekundę, więc w gruncie rzeczy one się kompletnie nie liczą i jestem ciekawy, jakie ty prowadzisz statystyki i co jest dla ciebie istotne.
Wiesz co, to jest bardzo skomplikowany temat też techniczny. Ja sporo czytam na ten temat, bo rzeczywiście do pewnego momentu było tak, że statystyki w różnych miejscach były bardzo, bardzo różne. Teraz się to trochę poprawia, bo weszły jakiś czas temu, jest taka organizacja AIB, która wydaje standardy pozwalające mierzyć właśnie zasięgi. To jest organizacja reklamodawców, więc im zależy na tym, żeby dokładnie wiedzieć realnie, kto ma jaki zasięg, no bo to się przekłada na ich pieniądze, które inwestują w reklamy.
Pewnie.
I AIB stworzyło takie standardy, które wdrażają u siebie firmy hostingowe, to bardzo dużo kosztuje wdrożenie takich standardów, więc no, te solidniejsze firmy hostingowe, które utrzymują podcasty i dzięki temu statystyki po pierwsze są mierzone w bardziej realny sposób, a po drugie są też porównywalne między różnymi platformami, czyli jeżeli powiedzmy, nie wiem, ty masz, jaki ty masz hosting?
Buzzsprout.
Okej, a ja mam na Spreakerze i jedna i druga firma ma wdrożone standardy AIB, to nasze statystyki są porównywalne, dlatego że no, są mierzone w taki sam sposób.
Okay.
I według tych standardów AIB
daj mi się zastopować tutaj. To powiedziałeś teoretycznie, czy faktycznie, że te firmy mają wdrożone te standardy?
Wiesz co, ja wiem, że Spreaker ma, co do Buzzsprouta nie jestem pewien, ale jestem prawie pewien, że tak, bo to jest też dobry duży hosting, więc jestem prawie pewien, że ma, więc no musiałbym się upewnić, ale na 90% tak.
Dobra.
I według standardów AIB odtworzenie podcastu zliczane jest wtedy, kiedy zostanie, no albo plik pobrany na dysk, zdaje się, tego nie jestem pewien, ale jeżeli zostanie w streamingu odtworzony co najmniej 60 sekund. I teraz, dlaczego mówię, że to jest skomplikowane? Bo słyszałem, że ktoś zrobił taki, to czy czytałem, że ktoś zrobił taki eksperyment, w którym włączył sobie, wspomniałeś o Spotify, włączył sobie Spotify, włączył play i włączył tryb samolotowy. I po włączeniu tego trybu samolotowego podcast odtwarzał się jeszcze przez ponad minutę. Więc co to oznacza? To oznacza, że Spotify, jak wszystkie inne platformy streamingowe, buforuje treść, ale ten bufor jest na tyle duży, że tej treści jest ponad minuta, co oznacza, że nawet sekundowe odtworzenie zostanie policzone jako minuta, bo tyle pobrano z serwera. Dlatego to jest moim zdaniem trochę takie, ja nie wiem jak Spotify, no bo inne hostingi też dostają dane ze Spotify, więc one powinny być jakoś tam sprawdzane, ale być może to jest coś, wiesz, może Spotify znalazł lukę w tych standardach AIB, która właśnie w ten sposób działa, że dzięki temu, znaczy co się dzięki temu dzieje, bo to jest niesamowite z mojego punktu widzenia. Dzięki temu Spotify w statystykach wszystkich podcasterów jest w stanie bić na głowę inne platformy. Dlatego, że jeżeli każde wciśnięcie play jest w Spotify liczone jako odtworzenie, a w innych hostingach, które nie stosują aż tak dużego buforowania, nie, no to już na starcie Spotify pokazuje ci dużo więcej odsłuchań u siebie. Jaki jest z tego wniosek dla podcastera? Ludzie słuchają mnie na Spotify, więc ja będę wysyłał coraz więcej ludzi na Spotify, skoro tam są moi słuchacze. I to jest, no ja tutaj nie chcę tworzyć jakichś spiskowych teorii dziejów, ale z tych informacji, które znalazłem, to rzeczywiście może być tak, że te dane są trochę skrzywione na korzyść Spotify.
No i to chyba zawsze jest taki problem ze statystykami. Zawsze te firmy, które dostarczają statystyki, próbują to jakoś oszukać, żeby powyświetlić jak największe numery i myślę, że to zawsze jest taka przepychanka pomiędzy tym, jakie co marketerzy akceptują, a co firma jest w stanie dostarczyć. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Wiesz co, no ale no, my przez pierwsze 3 lata nagrywania małej wielkiej firmy nie mieliśmy żadnych statystyk i było okej. Z mojego punktu widzenia, na początku nagrywania podcastu nie ma sensu patrzeć w statystyki, dlatego że to można się głównie zdołować, dlatego że te statystyki po pierwsze są małe, no bo chyba że masz gdzie indziej zbudowaną społeczność i ona od razu przychodzi, to wtedy jest inna historia. Mhm. Ale jeżeli startujesz z podcastem i nie masz społeczności zbudowanej na YouTubie na przykład, no to twoje statystyki na początku będą po prostu małe i tyle. Więc jak będziesz je sprawdzał codziennie, to będziesz się tylko dołował. A jeżeli nawet spróbujesz z tych pierwszych statystyk wyciągnąć jakieś wnioski, to te wnioski będą po prostu obarczone gigantycznym błędem, no bo to, że dzisiaj posłuchało cię 17 osób tutaj, a 12 tu, a jutro odwrotnie, to nie znaczy, że ty coś zmieniłeś, czy algorytmy się zmieniły, tylko to jest kwestia czystego przypadku przy tak niewielkich liczbach. Więc z mojego punktu widzenia nie ma co na początku patrzeć na statystyki. To, co ja doradzam zawsze początkującym podcasterom, to staraj się od samego początku zachęcić swoich słuchaczy do kontaktu z tobą. Niech oni ci wyślą maila, niech ci wyślą prywatną wiadomość. Nawiąż z nimi dialog, żeby dowiedzieć się jak najwięcej o nich. Bo jeżeli ty wystartowałeś z jakimś podcastem i ci ludzie przyszli cię posłuchać na początku, to znaczy, że coś jest na rzeczy. Znaczy albo ty zrobiłeś coś, co im się bardzo spodobało, albo oni są taką grupą, do której taki przekaz trafia, może jedno i drugie, więc im więcej się o nich dowiesz i im więcej będziesz nagrywał kolejne podcasty, mając w świadomości, kto cię słucha, tym więcej podobnych ludzi będziesz w stanie przyciągnąć. Nie dzięki jakimś tam magicznym działaniom, że tam wrzucisz 7 postów o 13:58 na jakiejś platformie, tylko dzięki temu, że ci ludzie, do których ty trafiasz, będą czuli, że to jest bardziej do nich. Także to jest dużo lepsze niż śledzenie statystyk na starcie, a później za jakiś czas możesz sobie zacząć te statystyki patrzeć i to też po to, żeby analizować, znaczy porównywać siebie do siebie z przeszłości, no bo to jest jedyne sensowne porównywanie. I tyle. I tam też nie ma, znaczy tam też jest bardzo wiele niewiadomych, bo to, że na przykład w tym miesiącu miałeś mniej odsłuchań niż poprzednim, to nie znaczy, że twój podcast w ogóle zmierza po równi pochyłej w przepaść, tylko to może znaczyć, że miałeś trochę innych gości, trochę inne tematy, może to znaczyć, że twoja korowa społeczność akurat miała coś innego ważnego do roboty i posłucha cię w kolejnym miesiącu. Może być tak, że coś się wydarzyło na świecie, przecież jak się zaczęła pandemia, no to też wszystkie statystyki poszalały, bo ludzie nagle zaczęli zachowywać się w zupełnie inny sposób. A podcast to jest takie medium, które lubi rutynę. Jeżeli robimy coś regularnie w taki sam sposób, mówię o słuchaczu, jeżeli, nie wiem, codziennie dojeżdżam do pracy, no to i przyzwyczaję się, że w tym czasie słucham podcastu, to będę słuchał podcastu. A jeżeli mam wakacje i nie jeżdżę do tej pracy, to nie będę słuchał, bo wtedy robię inne rzeczy albo jestem z rodziną i tam z nimi rozmawiam w samochodzie.
Albo jest COVID. Więc,
albo jest COVID, dokładnie. Więc tutaj nie ma co się fiksować na statystykach, zwłaszcza, że też one są na tyle niedoskonałe, że niekoniecznie możemy wyciągnąć z nich jakieś bardzo miarodajne wnioski.
Dobra, jeszcze jedno pytanie, bo już uderzamy w limit czasowy. O ten hosting twój, zastanawiałem się, chciałem cię o to zapytać, dlaczego wybrałeś ten hosting, bo pewnie miałeś kilka i czym ty się kierujesz wybierając hosting?
Wiesz co, ja się kierowałem kilkoma rzeczami, które wtedy, kiedy wybierałem, były unikatowe dla Spreakera. Jedna z tych rzeczy była taka, że była tam możliwość automatycznej publikacji odcinków na YouTube'a. Takie, wiesz, wrzucasz dźwięk, bo ja wtedy nagrywałem tylko wersję dźwiękową, nie nagrywałem wideo. Mhm. Więc tam jest coś takiego ciągle, tyle że to pojawiło się też w niektórych innych hostingach, że ten dźwięk, kiedy publikujesz podcast, to on ukazuje się też na YouTubie ze statycznym obrazkiem, ale można go na YouTubie posłuchać. I to jest bardzo fajna funkcja, no ale od kiedy nagrywam wideo, to nie jest to dla mnie jakiś tam game changer, ale okej, okay, ale jest to coś, co mi się podoba. Bardzo mi się podoba na Spreakerze ich model cenowy, dlatego że oni dają, znaczy u nich plan taryfowy zależy od tego, ile godzin audio tam u nich masz. Nie ma żadnych limitów transferu, więc jakby nie jesteś karany za własny sukces. W wielu platformach podcastowych jest tak, że im więcej masz pobrań, tym więcej płacisz. Więc to jest trochę bez sensu, mhm. bo czy im większy transfer, tym więcej płacisz. To jest trochę bez sensu, no bo z jednej strony chciałbym, żeby słuchało mnie jak najwięcej osób, ale z drugiej strony wiem, że będę musiał za to zapłacić, kiedy niekoniecznie przekłada się to na moją większą, nie wiem, satysfakcję czy pieniądze czy cokolwiek. Może, ale wcale nie musi. Jasne. Poza tym w Spreakerze jest coś takiego, że możesz mieć w ramach jednego konta nieograniczoną, zdaje się, liczbę podcastów różnych, mhm. więc masz ten limit. Ja jestem w tej chwili w takim limicie, że tam do 500 godzin mogę mieć tam audio. W tej chwili mam ich tam 280, mhm. więc jeszcze trochę mi zostało. Gdybym chciał odpalić teraz drugi czy trzeci podcast, to one są ciągle w ramach tego limitu 500 godzin liczone i nie muszę zakładać osobnego konta, czy nawet płacić osobnego abonamentu w ramach tego samego konta. Nie ma z tym problemu. Spreaker ma też dobrą jakość dźwięku, co odkryłem całkiem niedawno, dlatego że ku mojemu zdumieniu, jak zacząłem analizować, bo jakiś czas temu stwierdziłem, ja tego Spreakera wybierałem już parę lat temu, może coś się zmieniło, może warto gdzieś się przenieść, ale jak popatrzyłem, to większość hostingów ma dźwięk zapisany w wersji 96 kilobitów na sekundę. Mhm. Spreaker ma 128 kilobitów na sekundę, więc ten dźwięk po prostu brzmi trochę lepiej, jest trochę mniej skompresowany. No i to z takich rzeczy, które mi przychodzą do głowy, to tyle, więc na pewno te rzeczy. Patrzyłem też na Buzzsprouta, ale już nie pamiętam w tej chwili, co tam, bo było tam coś takiego, co mi się, na przykład jest bardzo ładny player taki do wstawienia na stronę, to mi się podobało. Coś tam jeszcze mi się podobało, ale jak się dokopałem, bo tego chyba nie było w tym podstawowym nawet cenniku, ale zacząłem tam głębiej szukać informacji o parametrach tego hostingu, mm-hmm. i tam jest na pewno 96 kilobitów na sekundę, więc no odrobinę słabsza jakość, ale druga sprawa, że tam był jakiś limit też transferu czy pobrań, który też no, sprawił, że dla mnie to jest za mało.
Tam ja mam płacone od godzin podcastu miesięcznie, które wrzucam. Więc jeśli wrzucam 12, ja teraz mam...
Tak, ale oprócz tego, tak, to pamiętam, mhm. ale tam oprócz tego gdzieś jeszcze, jak się doczytasz dokładnie w jakichś tam parametrach, to jest ograniczenie właśnie chyba transferu w jakichś tam megabajtach, czy chyba transferu, czy liczby pobrań, jest jakieś takie ograniczenie, które stwierdziłem, że o nie, no to jakby chyba, czekaj, 10... Nie przypomnę sobie teraz.
Jasne, już nie jest też takie istotne, więc nie. W każdym razie ja na razie dostaję na Buzzsproucie, wybierałem go, jak jeszcze nie wiedziałem kompletnie nic o tym, także nie narzekam.
Ale spoko, wiesz co, to jest bardzo dobry, jeden z właśnie bardzo dobrych hostingów, dlatego że ja też no tam staram się śledzić na bieżąco, co tam się dzieje, i to jest jeden z takich właśnie dużych, solidnych hostingów, więc to nie jest absolutnie, nie sugeruję, żebyś stamtąd uciekał, bo być może po prostu te limity w żadnym momencie nie będą cię uwierać, więc nie ma co się w ogóle tym stresować na tym etapie. Jest tylko jedna sprawa dotycząca generalnie przenoszenia się z podcastem, dlatego że technicznie to jest bardzo proste, no bo wykupujesz sobie konto na innym hostingu i klikasz tam, żeby przenieśli, oni zaciągają cały twój feed z poprzedniego hostingu i jesteś na nowym. Mhm. Tyle tylko, że niestety, jak wiadomo, internet nie zapomina i w bardzo wielu miejscach, ja to odkryłem, ale to też jest kwestia tego, że ja po prostu bardzo długo nagrywałem, że odkryłem, że w bardzo wielu miejscach są wskazane jakieś stare adresy RSS do mojego podcastu i one się automatycznie nie zaktualizowały. Czasami, owszem, można to zaktualizować, jeżeli poprzedni hosting umożliwia ustawienie przekierowania, to możesz, i Buzzsprout z tego, co pamiętam, umożliwia. Więc jeżeli się wynosisz z Buzzsprouta, to ustawiasz tam przekierowanie i ten twój stary feed jest przekierowywany na nowy. Teoretycznie wszystko powinno działać. Ale są takie miejsca w internecie, gdzie z jakiegoś powodu takie przekierowania nie działają, no i musisz, wiesz, wyszukiwać i okazuje się, że ludzie nagle mieli gdzieś w jakiejś aplikacji cię słuchali i zatrzymali się na którymś tam, nie wiem, 69. odcinku, i tyle, jakby więcej nie dostają i oni nawet nie wiedzą, że ty dalej nagrywasz. Oni po prostu uznali, że tobie się znudziło i przestałeś. Więc to jest upierdliwe takie przy zmianie hostingu. Dlatego ja też, jeżeli ktoś się zastanawia nad hostingiem, to raczej właśnie sugeruję wybrać taki, z którym będziemy chcieli być przez przewidywalnie jak najdłuższy czas, bo przenoszenie się to jest jednak trochę ból.
Okej, okay. Mam nadzieję, że nie będę musiał tego robić. Ja wybierałem pod względem tego, ile oni są na rynku. I oni byli chyba 6 albo 8 lat i stwierdziłem, że można chyba polegać na
tym. Tak, oni są długo, no. to jest solidna firma i oni rzeczywiście, oni mi się też bardzo podobali komunikacyjnie. Ten player na stronie mieli najładniejszy ze wszystkich. Mają też rozdziały w podcaście, możliwość właśnie i to w playerze też, gdzie tam klikasz i cię przekierowuje. Także mają rzeczywiście różne fajne funkcje i jak się rozglądałem, do czego bym się przenosił, gdyby Spreaker nagle na przykład zwariował i zastosował jakieś totalnie warunki, które by mi nie pasowały, no to Buzzsprout był moim numerem jeden, dopóki nie trafiłem na te informacje o tym limicie, który w ogóle właśnie mi nie przyblokował, ale to no, pewnie bym wtedy napisał do nich, czy są w stanie mi znieść ten limit albo zwiększyć.
Dobrze, że mówisz, bo bym na to nie wpadł. Dobra, kończmy, bo mówiłeś, że nie będziesz miał jakoś super dużo czasu, więc ja jestem bardzo zadowolony z tego, co zrobiliśmy. Cieszę się, że złapałem cię rano, bo widać, że tryskasz energią i po prostu opowiadasz super ekspresyjnie, także bardzo fajnie to według mnie wyszło. Tak jak widzisz, nie zadałem zbyt wiele pytań z tego mojego dokumentu, ale widzę, że masz mnóstwo doświadczenia, więc nawet nie musiałem, bo ta rozmowa szła bardzo płynnie. Także mega ci dziękuję za to, że dołączyłeś. Leć się załatwiać swoje pilne sprawy i mam nadzieję, że do zobaczenia.
Dzięki wielkie. No ja tutaj, kurczę, no tak wiesz, tak się fajnie gada, że ja bym chętnie jeszcze pogadał, ale rzeczywiście mam konferencję, do której muszę przygotować slajdy i wysłać z odpowiednim wyprzedzeniem, a wpadł mi jeszcze wyjazd na targi, który tak do ostatniej chwili nie wiedziałem, czy on dojdzie do skutku, czy nie, no bo wiadomo, że sytuacja jest dynamiczna i zwłaszcza w przypadku takich wydarzeń typu targi, no to różnie bywa i coś tam może się nie powieść w ostatniej chwili, no ale jednak lecę, więc muszę te slajdy przygotować w dużo krótszym czasie niż myślałem i to mnie trochę ograniczyło czasowo.
Tak to niestety się czasami zdarza. Jeszcze powiedz ludziom, gdzie mogą cię szukać. Oczywiście podcast Mała Wielka Firma, książka Mała Wielka Firma, czy są jeszcze jakieś miejsca, gdzie można cię znaleźć w internecie, więcej informacji albo jak twoje firmy?
Mała wielka firma.pl to najprościej. Jeżeli chodzi o książkę, to ona już chyba tylko, nie wiem, w antykwariatach jest ostatnie sztuki, no bo to książka wyszła w 2008 roku, to już dawno zniknęła. Chociaż ktoś właśnie jakoś rok temu, czy coś, ktoś mi podesłał zdjęcie, że upolował gdzieś w jakimś antykwariacie, więc można, jeżeli ktoś się postara i ma szczęście, ale tak, maławielkafirma.pl to taka strona internetowa, poza tym najbardziej chyba aktywny jestem z mediów społecznościowych na Instagramie i tam też jestem jako Mała Wielka Firma, no i na Facebooku też Mała Wielka Firma. To, no i na YouTubie też, nawet mam taki link, bo w pewnym momencie tam przekroczyłem jakiś tam limit subskrybentów i YouTube pozwolił mi nadać własną nazwę, mam własny link, więc jak ktoś wpisze youtube.com/mała-wielka-firma, to trafi na mój kanał, więc taką mam tutaj
trik,
vanity link taki, tak. Więc można rzeczywiście nawet dostać swój link na YouTubie, jak człowiek się bardzo postara.
Tak jest, gratulacje. Dobra, nie przeciągamy. Jeszcze raz bardzo ci dziękuję i tyle. Skończyliśmy. Dzięki.
Dzięki wielkie.